Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. To będzie najdłuższy, zdecydowanie najdłuższy i nie wiem, czy kiedykolwiek zostanie pobity pod tym kątem odcinek mojego podcastu. I myślę, że nie byłbym w stanie sam nagrać równie długiego. Po prostu jakoś tak nigdy nie potrafię przebić tej bariery gdzieś 50 minut czy godziny. Zawsze staram się dobierać tematy krótsze, ale kiedy trafia mi się tak interesujący gość, to rozmowa płynie, płynie i płynie. Przyjechałem porozmawiać z Marcinem z kliniki.pl, naszym klientem, na godzinę. Spędziliśmy razem około 3 i powstał z tego blisko 2-godzinny materiał, który z przyjemnością prezentuję Ci. Rozmawiamy o bardzo wielu wątkach. Jak powstawał tego typu projekt? Jak konkuruje się z najbardziej znanym portalem w tej branży, oferując nie to samo, ale coś, co ludzie mogą podobnie postrzegać, czy na przykład o takich wątkach jak budowa działu kontentowego i weryfikacja pracy działu kontentowego w tak trudnej branży, jaką jest medycyna. Ja niesamowicie się cieszę, że po pierwsze mamy jako Digitalk takich klientów i po drugie, że mogę z nimi porozmawiać na ramach podczas tego podcastu. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Twojej perspektywy również będzie wartościowa. To co? Zaczynajmy. Cześć Marcin.
Cześć Artur.
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co Ci specjalnie nie powiedziałem przed nagraniem, żebyś był szczerze zaskoczony, że to jest pierwszy odcinek, to jest też informacja dla słuchaczy, pierwszy odcinek konkretnie o marketingu, który ja nagrywam na żywo z gościem.
Bardzo się cieszę.
No mam nadzieję.
Specjalnie. Czy mnie wybrałeś do tego odcinka?
Oczywiście, wiedziałem do kogo przyjść, bo wiem, że zawsze masz dużo ciekawych informacji i historii, jak tylko do Ciebie przyjdę. Także moi drodzy, pierwszy raz wywiad live, co będzie dalej? Własne studio, własna stacja telewizyjna. radio.
No, musiałem być własne radio. Następny etap to kamera.
Kamera, o dokładnie, marketingowy głos.
W zasadzie dwie kamery.
No dwie kamery, już można studio na YouTube odpalać, także wiesz, następnym razem, gdy się przyjadę na wywiad, to tu wiesz, z ekipą rozstawimy się, green screen i w tle odpalimy jakieś logo, żeby się obracało, jak w starym sketchu Mana i Materny. Marcinie, ty jesteś prezesem, prawda, spółki, tudzież powiedzmy, że podasz za brand kliniki.pl. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej, czym kliniki.pl są?
To jest dosyć ciekawy portal. My nazywamy się marketplace'em i najlepszym porównaniem do tego, czym się zajmujemy, jest Booking.com. Booking.com jest wszystkim znany. Booking.com jest marketplace'em w branży hotelarskiej, największym na świecie, zostawiającym gigantyczne budżety marketingowe u Google'a. My jeszcze jako kliniki.pl nie jesteśmy ani najwięksi, ani zostawiających największe budżety marketingowe. Natomiast jesteśmy marketplace'em działającym w branży medycznej, to znaczy łączymy pacjentów z placówkami medycznymi, pacjentów komercyjnych, czyli takich, którzy przychodzą i w placówce medycznej płacą. I pewnie zastanawiasz się od razu, czy przychodzi Ci do głowy inny duży marketplace w Polsce, znany.
Nie wiem, czy możemy już mówić nazwę.
Znany lekarz, który jest znacznie większy od nas i na pewno więcej osób go kojarzy niż nas. Natomiast my się różnimy od znanego lekarza tym, że my zawsze mówimy, że znany lekarz jest lekarzocentryczny, a my jesteśmy placówkocentryczni. My jesteśmy z Twojej branży. Jesteśmy narzędziem marketingowym dla placówek medycznych, bo to u nas mogą budować swój brand, mogą pokazywać się nie jako tylko i wyłącznie miejsce, w którym przyjmują konkretni lekarze, ale pewna instytucja, która gwarantuje dostęp do dobrych lekarzy, niekoniecznie znanych. Ale też różnimy się od znanego lekarza tym, że u nas większość pacjentów kontaktuje się z placówkami medycznymi nie przez kalendarz online, tak jak jest znanym lekarzu, bo de facto znany lekarz ten kawałek rynku w Polsce zdominował. Nie chcę mówić, że zmonopolizował, ale na pewno jest tutaj dominujący. Natomiast nasi pacjenci dzwonią, dlatego że my umawiamy na bardzo konkretne procedury medyczne. To znaczy, jak sobie wejdziecie na znanego lekarza, tam się umawiacie zazwyczaj na konsultację. Do nas pacjenci dzwonią, kiedy już mają konkretny problem, chcą zrobić konkretny zabieg, konkretnie się zbadać, bo też mamy sporo diagnostyki obrazowej. I zazwyczaj taki pacjent jest bardziej, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale po prostu bardziej ciekawy tego, co się będzie działo. Jeżeli ja chcę się umówić na operację przepukliny, to nie umówię się na konsultację, bo chciałbym wiedzieć, czy tą operację dana placówka mi przeprowadzi, z czym to się wiąże, co ja muszę przynieść na konsultację. Tego zazwyczaj od formularza się nie dowiemy. Dlatego nasi pacjenci głównie dzwonią, a my jako kliniki.pl jesteśmy w stanie te wszystkie rozmowy przeanalizować i wyciągnąć z nich cenę, czyli to, czy pacjent się umówił, w jakim kierunku, do jakiego lekarza, w jakim terminie, jaka jest cena danej usługi. Czyli jesteśmy takim trochę marketplace'em starej daty, można by tak powiedzieć, bo online'owo pokazujemy placówki medyczne, ale ludzie łączą się z tymi placówkami zazwyczaj przez telefon.
Rozumiem, to trochę uprzedziłeś moje pytanie, w sensie częściowo na nie odpowiedziałeś, ale ja je i tak zadam, bo może masz przygotowany jeszcze jakiś inny punkt, który się do tego bezpośrednio odniesie, bo jednym z moich absolutnie ulubionych pytań to czy właśnie w takim wywiadzie jak z tobą, czy kiedy rozmawiam na przykład z nowymi klientami u nas, to jest pytanie, co robicie inaczej albo lepiej niż bezpośrednia konkurencja. Co w ogóle na marginesie mówiąc jest pytanie, które przeważnie demontuje połowę firm w tym kraju, bo okazuje się, że nikt sobie go tak naprawdę na poziomie strategii komunikacji nie zadaje. Więc troszkę powiedziałeś, że jest to forma kontaktu, tak? Czyli to i ten podstawowy punkt różnicujący, że wy jesteście dla klinik, tak jak znany lekarz jest po prostu dla pacjentów indywidualnych i trochę lekarzy, więc to rodzi moje takie trochę pytanie uzupełniające, że pozwolić, że tak sobie to rozwinę, czyli z twojej perspektywy jako obserwatora i znawcy tego rynku medycznego, pacjent bardziej umawia się do konkretnej kliniki czy do konkretnego lekarza?
W Polsce na pewno pacjenci są przyzwyczajeni do umawiania się do konkretnego lekarza. Znany lekarz zresztą na tym trendzie zbudował całą swoją pozycję, bo się po prostu świetnie wypozycjonował na nazwiska wszystkich lekarzy w Polsce. Te nazwiska są ogólnodostępne, dlatego że lekarz jest formą zawodu, który musi znajdować się na liście Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia, więc te listy lekarzy, nazwisk lekarzy są dostępne. Natomiast firmy, które zajmują się ubezpieczeniami medycznymi, takie wszystkie znane, Lux, Medical, PZU Zdrowie czy mniejsze ubezpieczalnie, generalnie trochę odzwyczajają pacjentów od tego, żeby umawiać się tylko i wyłącznie do tych lekarzy, którzy są polecani przez innych, dlatego że dostępność lekarzy w dużych sieciach medycznych jest zazwyczaj w jakimś sensie ograniczona. Nie można sobie tak dowolnie, szybko pójść do tego lekarza, który jest na przykład najbardziej popularny. Jego terminy zazwyczaj są zajęte. Więc tutaj wchodzimy na pewien poziom zaufania do instytucji. I to jest to, co my mówimy placówkom medycznym, że powinny dbać o to, żeby pacjenci chcieli ufać im jako brandom, bo lekarze często zmieniają pracę, mogą zmieniać pracę, przyjmują w różnych miejscach, często wybierają miejsce, które proponuje po prostu lepsze warunki. I to też nie jest tak, że ten lekarz zawsze będzie przywiązany do jednego miejsca. To, co jeszcze wspomniałeś, czy zawsze wybierają tylko i wyłącznie znanego lekarza, czy znane nazwisko lekarza, czy polecanego lekarza, to oczywiście dotyczy zazwyczaj tej sfery konsultacyjnej, kiedy jakby jest ogólnodostępna wiedza dotycząca tego, że dany lekarz na konsultacji zachowuje się w taki, a nie inny sposób, jego diagnozy są skuteczne, sposób leczenia daje efekty. Natomiast w związku z tym, że my obsługujemy ponad 6 tysięcy procedur medycznych, często jest tak, że one są nieprzesadnie częste. To znaczy, jeżeli dzisiaj szukasz, powiedzmy, operacji przepukliny, to jest powszechny zabieg. Natomiast w medycynie są takie zabiegi, których wykonuje się kilkaset, kilkadziesiąt, kilka tysięcy rocznie, a nie setki tysięcy, czy nie nawet jak konsultacje, nie wiem, internistyczne, pewnie miliony razy. Więc w takiej sytuacji czasami po prostu jest ciężko znaleźć opinię, że dany lekarz jest świetny w zakresie danego typu procedury medycznej i wtedy zazwyczaj liczą się inne rzeczy, takie jak właśnie prestiż placówki, jak ogólna opinia o lekarzach, którzy tam przyjmują.
czy czasami tak prozaiczne rzeczy, jeżeli mówimy o tej w ogóle sferze komercyjnej służby zdrowia, jak cena, bo też to nie jest tak, że to jest jakiś standard cen, jeżeli chodzi o konkretne procedury medyczne. Część zabiegów w jednej placówce jest droższa, a inne będą tańsze i czasami dla pacjenta to jest najważniejsze. Dlatego, że pacjent, kiedy musi zapłacić za jakąś usługę medyczną, no to też waży, jaki będzie ten koszt do jego portfela. Nie jest tak, że ta dostępność komercyjnej służby zdrowia, szczególnie zabiegowej w Polsce, jest jeszcze jakaś powszechna. To tutaj mówimy często o operacjach czy zabiegach, które kosztują kilkanaście tysięcy złotych.
Okej, okay, to zanim zaczniemy penetrować te poszczególne wątki, które ja już widzę na podstawie tego, co powiedziałeś, to muszę się cofnąć i ciebie również poproszę o cofnięcie się de facto o kilka lat, dlatego że chciałbym się dowiedzieć, powiedziałeś, że jesteście marketplacem dla tejże branży. Jak do tego doszło, że zaczęliście realizować taki pomysł? No bo po pierwsze był już pewnie znany lekarz wtedy na rynku i pewnego dnia obudziłeś się z pomysłem, że mam pomysł na startup, to będzie booking.com dla branży medycznej, czy to wyglądało jakoś inaczej?
To muszę tutaj sprostować. Ja nie wymyśliłem klinik.pl. Wymyślił to ktoś inny, kogo w spółce już niestety nie ma. Spółka ma dosyć długą historię, bo zaczynała 8 lat temu, więc wtedy znany lekarz jeszcze nie był tak duży, jak jest dzisiaj, więc też jakby trochę łatwiejsze tutaj dla Rafała i Darka, którzy zakładali ten biznes, było myślenie o marketplace w branży medycznej. Natomiast geneza była jeszcze inna i tutaj jakby nawet nie było benchmarkowania się na znanym lekarzu, dlatego że firma nazywała się Turmedica. To ja przeprowadziłem ten proces zmiany brandu z Turmedica na kliniki.pl. De facto stało się ten rok z kawałkiem temu. We wrześniu 2020 roku zmieniliśmy Turmedica na kliniki.pl. Wtedy zresztą zaczęliśmy współpracować, bo Turmedica jako taka praktycznie przez całą swoją historię prawie złotówki na marketing nie wydała. Turmedica z założenia miała być marketplace'em, ale nie dla Polaków, tylko dla obcokrajowców, którzy chcą przyjechać do Polski się leczyć, czyli miała opierać się o branżę zwaną turystyka medyczna. Natomiast zupełnie przez przypadek chłopakom wyszło to tak, że więcej Polaków się przez Turmedicę w Polsce umawiało niż, nie wiem, Anglików, Brytyjczyków, Anglików, Niemców czy Szwedów.
Ja już się tę historię pamiętam, ale staram się postawić wiesz, w sytuacji kogoś, kto jej nie zna, żeby uzupełnić ewentualnie perspektywę naszego słuchacza, że rynek docelowy, tak to nazwijmy, czy grupa docelowa była zupełnie inna i zaczęli się rejestrować, jak powiedziałeś, Polacy, ale to chyba nie był wystarczający bodziec do aż tak daleko idącej zmiany, prawda? Czyli, bo wiele startupów, które znam, na przykład dalej pewnie trzymałoby się swojego podstawowego pomysłu, że hej, co prawda Polacy się rejestrują i mamy takich klientów, ale mimo wszystko naszym fokusem, pomysłem od zarania dziejów jest to, żeby przyjmować tych pacjentów za granicę i zdając życie, brnęliby w to dalej. Natomiast ty i pozostałe osoby zaangażowane stwierdziliście, że należy ten kierunek zmienić. Co takiego się działo na przykład, że stwierdziłeś, że tą dobrą decyzją będzie właśnie totalna zmiana na właśnie fokus na kliniki.pl, rebranding i trochę inny rynek docelowy czy produkt sam sobie?
Wiesz co, to jest tak, że jeżeli 95% twojego ruchu i przychodów jest już generowanych przez Polaków, to jest ten moment, w którym musisz dokonać tego klasycznego pivotu. To znaczy nie możesz skupiać się na tych 5%, których de facto nie ma, bo okazuje się jeszcze, że to 5% to de facto to też nie jest turystyka taka klasyczna medyczna, gdzie obcokrajowiec przyjeżdża, nie wiem, w tańsze miejsce czy miejsce, które ma lepszą obsługę klienta, żeby coś tutaj zrobić w zakresie leczenia czy w ogóle jakichś usług medycznych, bo tutaj ta turystyka medyczna to głównie byli Polacy, którzy mieszkają za granicą i po prostu przyjeżdżają, nie wiem, na wakacje czy na święta do rodziny, przy okazji robią zęby, robią jakieś zabiegi medycyny estetycznej, czy po prostu się leczą. Więc nawet te 5% to nie była klasyczna turystyka medyczna, no a to 95% Polaków umawiających się w Polsce, no jakby pozwoliło dosyć szybko podjąć decyzję, trzeba zrobić ten pivot i nie być Turmedicą, tylko być czymś, co dla Polaków będzie bardziej zrozumiałe. My zmieniliśmy nazwę Turmedica z bardzo prozaicznego względu. To można wręcz anegdotycznie o tym mówić. Handlowiec, jak szedł do placówki medycznej i mówił, że jest Turmedica, brandu, który nie był w żaden sposób promowany, czyli de facto lekarze mogli nie wiedzieć w ogóle, że coś takiego istnieje, to pierwsze zdanie było, my nie potrzebujemy tu Szwedów czy Niemców, którzy będą się u nas leczyli.
A dlaczego? Skąd ten niechętny stosunek wobec tego?
Często jest tak, że placówki medyczne po prostu nie są przygotowane na obsługę obcokrajowców. Pewnie teraz to się trochę zmieniło, dlatego że tych obcokrajowców żyjących w Polsce jest coraz więcej. Natomiast część placówek po prostu nie chciała się tym zajmować, bo to był jakiś bardzo niewielki wycinek ich biznesu. Te placówki, które gdzieś nastawione są w dużym mierze na turystykę medyczną, to potrafią sobie sami tych pacjentów zdobywać, zazwyczaj przez jakichś agentów, którzy są już na rynku, na którym ci pacjenci, no, gdzie mieszkają po prostu ci ludzie. Natomiast dla nas to był problem, bo musieliśmy odkręcać, to znaczy, wiesz, tłumaczyć, nie, my to Polaków umawiamy, a nie Szwedów czy Niemców. Więc jakby sama nazwa była dla nas takim typowym problemem błędu komunikacyjnego. Przychodzisz do kogoś, mówisz, że jesteś turmedika, a potem tłumaczysz mu, że to jednak umawiasz pacjentów z Polski. Ja mówię tak, turmedika, no to wszyscy mówią, jesteście turmedika, nie? No i w zasadzie zmianą nazwy, zmianą brandu rozwiązujesz sobie jeden problem. Stratę czasu twoich handlowców, którzy na każdym spotkaniu sprzedażowym 10 minut tłumaczą, dlaczego nie jesteś wytrumedii.
Ale wiesz, że to mnie ciekawi, odkąd się spotkaliśmy i właśnie słyszałem tę historię, to co mówiłeś o tym, że większość ludzi rejestruje się właśnie z Polski. I zobacz, z perspektywy kliniki to był problem. W sensie oni słyszeli nazwę turmedika, od razu łączyli jedno z drugim jako obszar działalności, który ich nie interesuje. Natomiast klienci jednak znajdowali platformę, która nazywa się turmedika. I mimo wszystko rejestrowali się na te zabiegi i mimo też mówczej komunikacji na stronie i też innych rzeczy skupionej wokół tych podróży, bo swoją drogą ja też tam szukając jednego zabiegu medycznego, tak znalazłem, że się poznaliśmy na platformę Turmedica, nie mieli tego problemu i tak jak wyrejestrowali się w tej platformie.
Nie zwracali, tak jak mówisz, pacjenci w sensie nie zwracali uwagi na ten brand, że to jest Turmedica. Być może w jakiś sposób taki nieuświadomiony, być może też jest tak, że jak masz stronę po polsku, gdzie są po prostu profile placówek medycznych, wszystko jest dokładnie opisane w znanym ci języku, to jakby twoja percepcja nie pozwala ci gdzieś tam dojść do wniosku, że być może robisz coś źle i że to nie jest to miejsce. Nie? Natomiast jakby dla nas to był duży problem. W sensie taki, wiesz, my mamy, tak jak już zresztą powiedziałem, nagrywamy wszystkie rozmowy pacjentów z placówkami i potem jest narzędzie, które to analizuje, wypluwa nam informacje dotyczące, co się tam zadziało. I też potrafimy wykrywać fraudy, dlatego że my rozliczamy się z placówkami medycznymi prowizyjnie. To znaczy, jeżeli placówka zrealizuje jakiś zabieg, jeżeli zrealizuje jakąś usługę medyczną, no to płaci nam za tego pacjenta, który już jej zapłacił prowizję. W związku z tym musimy wszystko to wiedzieć. Natomiast z tych rozmów, które nagrywaliśmy, placówki, no nie często, bo my raczej współpracujemy z klientami, z którymi się szanujemy. Natomiast no, zdarzają się sytuacje, w których placówka chce nas ominąć. No i na przykład były takie argumenty. Odbiera recepcja placówki telefon, wie, że to jest od nas, no bo tam gdzieś się identyfikuje jako od nas i pyta pacjenta, czy nie może zadzwonić na inny numer. Pacjent się pyta, ale o co chodzi? No bo tutaj to będzie drożej z tego numeru, a poza tym to jest miejsce, w którym oni umawiają pacjentów zagranicznych, a nie Polaków, więc proszę zadzwonić na inny numer, żeby nas ominąć. Więc nawet, którzy próbowali fraudować, wykorzystywali naszą nazwę, nie? Mówiąc, no wie pani, no Turmedica to oni obcokrajowców umawiają, a pani jest z Polski. więc potrafili to wykorzystać i jakby odcinając się od tej Turmedica, odcinając się od tej nazwy, wydaje mi się, że zrobiliśmy dobry ruch. Zresztą ten brand, który od ponad roku wspólnie promujemy, kliniki.pl, jest dobrze odbierany. W sensie nawet nasi klienci nam mówią, że to jest ok. Zdarzyło mi się tylko raz, że ktoś skojarzył nasz brand z tym, co się robi, jak się ma kaca.
Nie wiem, nie pytam.
No, klina się pije, nie?
A,
więc tak, że to
kliniki.
To okay. Takie zdrowienie, klinika na kaca. Ale to się, jeden chyba ma takiego kolegę Śmieszka, który cały czas mi to sugeruje. Natomiast sam brand jest dobrze odbierany. Wydaje mi się, że on jest fajny, bo jest prosty. Natomiast ciekawa jest też droga dochodzenia do zakupu tej domeny.
To właśnie chciałem spytać między innymi, co było w ogóle najtrudniejsze, czy takimi większymi wyzwaniami w samym procesie tego rebrandingu, więc mówisz, że po pierwsze domena.
Pierwsza rzecz to była domena. Tak, jak ja tutaj pojawiłem się w firmie, Rafał, który jest no, jednym z założycieli, jest szefem naszego IT, powiedział mi tak: Marcin, ja mam takie marzenie, kupić domenę kliniki.pl. No i tak mówię, dobrze, no ale kto ma tą domenę? Okazało się, że to jakieś tam firma, wydawnictwo, które zajmuje się też jakimiś takimi bazami kontentu też dla branży medycznej, miało tą domenę i ta domena była przekierowana na inną domenę. W sensie ona nie istniała jako brand. To jakby było fajne z naszego punktu widzenia, bo też wiedzieliśmy, że jakby bezpośrednio nie korzystają z tej domeny. Nie stoi tam serwis kliniki.pl, tylko był przekierowanie na jakąś inną, na inną stronę, już nawet nie pamiętam jaką. Natomiast największym wyzwaniem był brak kontaktu ze strony właściciela domeny, to znaczy tego wydawnictwa. Ja ponad 2 miesiące szukałem kontaktu z nimi, pisałem do nich, próbowałem dzwonić. Po 2 miesiącach mówię, a nic, jadę do nich bezpośrednio. Pojechałem pod adres, który mieli wskazany na stronie i okazało się, że jak tam udało mi się, dzwoniłem do telefonu, nikt nie otwierał, w końcu ktoś uchylił drzwi, bo wychodził, ja tam się wszedłem do środka, podchodzę pod te drzwi, dzwonię, otwiera ktoś, pytam się o firmę. Nie, tej firmy już tu nie ma. No i to już był taki ząk poważny, dlatego że jeżeli próbujesz dzwonić, próbujesz pisać, przychodzisz pod adres rejestrowy tej spółki, ktoś ci mówi nie, że nie ma, to już był trochę załamany. Ale ten człowiek, który mi to powiedział, ale moment, pan poczeka, oni się 2 czy 3 miesiące stąd wyprowadzili, mam numer. I dał mi numer do właścicielki tej firmy, czy tam pani prezes. Udało mi się do niej dodzwonić, nawet to było chyba tak, że ja zadzwoniłem, ona nie odebrała, a potem odzwoniła. No i zaczęliśmy negocjacje. Negocjacje odnośnie tego, że po pierwsze, czy sprzeda. Zastanawiała się chyba z miesiąc nad tym, że jednak tak. A potem ustalaliśmy cenę. I przyznam szczerze, że jak Rafał usłyszał, że kupujemy i za ile tą domenę, to powiedział: dobry prezes. To był taki pierwszy moment, jakby mi powiedział, że jestem dobrym prezes.
Zasłużyłeś się domeną.
Natomiast z ciekawostek była to kwota 5-cyfrowa.
Miałem dopytać właśnie, okej.
Więc z naszej perspektywy ona była atrakcyjna. To znaczy za taką domenę, którą po pierwsze chcieliśmy, no bo już mieliśmy jakby ułożone w głowie to wszystko, co jest związane. Bardzo prosto, no bo kliniki.pl jest naprawdę prosta domena. To ta cena była okej. Natomiast wiemy też, że da się i taniej kupić domeny i znacznie drożej. Ale to był taki pierwszy etap, który przygotowywał nas do rebrandingu. My domenę kupiliśmy pod koniec 2019 roku, a rebranding zrobiliśmy we wrześniu 2020. Więc od momentu, kiedy już wiedzieliśmy, że mamy domenę, czyli że możemy iść w kierunku kliniki.pl, do momentu zrobienia rebrandingu, czyli wystawienia na stronie kliniki.pl, minął prawie rok. Więc to jakby pokazuje, że ten proces zmiany brandu, nawet w takiej firmie niedużej jak nasza, to jest coś naprawdę długotrwałego. My się przygotowywaliśmy pod kątem SEO, bo to trzeba było przenieść domenę, która była dobrze wypozycjonowana w Google, na domenę zupełnie nową, nic nie popsuć przy okazji, a najlepiej poprawić. Baliśmy się tego bardzo, bo od Google'a już dostawaliśmy kilka razy, mówiąc brzydko, w tyłek. I baliśmy się, że to też coś takiego się może
zdarzyć. A dlaczego? Co takiego się działo, że Google was czasami nie lubi?
Wiesz co, Google generalnie ma takie swoje okresy, w których nie lubi wszystkich z branży, głównie medycznej. I to jest tak, że czasami kogoś karze, nie wiadomo za co, a czasami kogoś nagradza.
Znamy to z reklam Google Ads.
Jak już trochę też zaczynałem mówić o reklamach, to też doskonale wiecie, pracując z nami, że branża medyczna do reklamowania w Google czy nawet na Facebooku, który jest trochę łatwiejszy, nie jest najprostsza, dlatego że jest bardzo dużo obostrzeń związanych przede wszystkim z niegodzeniem w ludzką godność. Czyli nie możesz człowiekowi powiedzieć schudnij, bo to może go obrazić, prawda? Więc jeżeli chcemy reklamować jakiekolwiek procedury medyczne dotyczące, nie wiem, czy to balonów żołądkowych, czy po prostu pomniejszania żołądka, czy wycinania żołądka, to bardzo często Google, zwłaszcza takie reklamy blokuje. Natomiast jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to jest tak, że Google, co świetnie pewnie też słuchający nas wiedzą, często w zasadzie raz w roku robi jakieś takie większe zmiany algorytmów i trzeba po prostu się na to dobrze przygotować. W naszej branży niezwykle ważna jest wiarygodność, dlatego też pewnie jak ktoś wejdzie na kliniki.pl, zobaczy nasz content, to my bardzo często mamy, no nie dość, że mamy redakcję, mamy podpisanych autorów, ci autorzy mają tam jakąś swoją historyczność, jeżeli chodzi o pisanie tekstu z branży medycznej, ale też bardzo często lekarze autoryzują nasze treści, tak żeby one faktycznie były traktowane przez Google'a jako zweryfikowane pod kątem, to oczywiście nie są teksty stricte medyczne, to są teksty naukowe, natomiast one też opierają się o źródła, są właśnie zweryfikowane przez lekarza i to są te elementy, które dla Google'a są bardzo ważne. Mi się wydaje, że wykonaliśmy przez ostatnie 2 lata kupę dobrej roboty pod kątem, to znaczy zrobiliśmy redakcję przede wszystkim, zrobiliśmy dużo, żeby te teksty autoryzować, żeby one wszystkie miały źródła, żeby te źródła były podlinkowane, żeby były sprawdzone i odpukać gdzieś tutaj muszę. Idzie wszystko w dobrym kierunku. My w tym roku rośliśmy już ponad 2-krotnie. W październiku mieliśmy prawie milion sto tysięcy użytkowników, więc w styczniu to było mniej niż 500 000.
Trudno było zbudować taką reakcję, bo mogę ci powiedzieć z własnego doświadczenia, tak? W sensie wiele osób, tak na marginesie dla słuchaczy mówiąc, ma takie podejście, że jeżeli chodzi o marketing treści, bo do tego sprowadza się de facto posiadanie takiej własnej redakcji, to się wydaje najprostszą rzeczą na świecie pod tym kątem, że znajdziemy jakichś ludzi, którzy mają do nas pisać, powiemy im, hej, tutaj macie listę tematów, albo to wy nam powiecie, co tutaj z punktu widzenia wyszukiwarki ma się pojawić, napiszcie i wróćcie, jak idziecie. I później jest taki frustrujący moment, gdzie na przykład klient dostaje pierwszy tekst przygotowany przez jakiegoś zewnętrznego copywritera. I okazuje się, że o ile jeszcze on jest być może z punktu widzenia prawidłowego SEO całkiem w porządku, albo pod kątem językowym nawet jest zgrabnie napisane, o tyle merytorycznie jest ślizgać tego powierzchni tematu, dlatego że taki copywriter nigdy nie porozmawiał z klientem w zakresie języka marki, to raz, ale również takich rzeczy czysto merytorycznych, a nie ma tej wiedzy. Zakładam, że szczególnie w kontekście pisania o zabiegach medycznych i innych rzeczach, to musiał być strasznie trudny proces. Więc jak wyglądało u was budowanie takiej redakcji?
To jest skomplikowana rzecz, szczególnie, że mówimy o branży medycznej, czyli o takiej branży, która jest, no ma wpływ na życie ludzi wprost. No doskonale wiesz, wszyscy wiemy, w zasadzie doktor Google to jest najbardziej znany doktor świata.
Drugim jest doktor Alban.
Tak. Natomiast ludzie szukają w Google praktycznie rozwiązania każdego swojego problemu medycznego i bardzo często mają zaufanie do tych treści, dlatego tak Google dba o to, żeby one były faktycznie dobre. My, jak współpracujemy z autorami tekstów, to rekrutując ich zawsze sprawdzamy, czy mają doświadczenie medyczne. Bardzo często korzystamy z usług studentów medycyny już tych ostatnich lat, którzy umieją pisać. I tak jak mówię, potem te teksty jeszcze są weryfikowane przez lekarzy. I nie będę ukrywał, że zdarzają nam się takie sytuacje, że lekarz przysyła tekst, który jest wywrócony do góry nogami i punktuje bardzo, że pewne rzeczy mogą być niezgodne z prawdą, niemerytoryczne, ale dlatego jakby ta weryfikacja u nas jest dwuetapowa, czyli pierwsza jest na poziomie redakcji, gdzie jest redaktor naczelna, która jakby weryfikuje teksty. Kolejny etap to są lekarze, którzy nawet jeżeli nie potrafią pisać, bo często jest tak, że lekarze po prostu nie napisaliby dobrego tekstu, to są w stanie wyłapać te rzeczy, które są niemerytoryczne i je poprawić. I wtedy autor jest w stanie już to ubrać w odpowiednie słowa, ale które będą sprawne merytorycznie. No ale też nie ma co ukrywać, jeżeli mamy autorów, którzy po takich weryfikacjach często dostają zwrotki z wieloma wypunktowanymi błędami, no to wtedy z taką osobą musimy się rozstać, no bo jakby dla nas też jest ważna ta wiarygodność w drugą stronę, to nie tylko dla Google'a i dla pacjenta, ale żeby ci nasi partnerzy, lekarze widzieli, że my już od początku piszemy dobre teksty i ich weryfikacja nie musi być, znaczy jakby nie muszą pisać za nas od nowa, czy nie muszą wytykać wielu błędów. Więc staramy się przykładać bardzo dużą uwagę do osób, które tutaj z nami pracują czy współpracują w redakcjach. Jak pytasz, jak rekrutowaliśmy naszą redakcję, tą główną, to bazowaliśmy na bardzo doświadczonych dziennikarzach, takich nawet z 30-40-letnim doświadczeniem. I to jakby zdało, to nam się udało. To znaczy, to są ludzie, po pierwsze, z dużą wiedzą, z dużą bazą już napisanych treści medycznych, ale też z dużym doświadczeniem, a przede wszystkim odpowiedzialnością. Bo są młodzi ludzie, którzy potrafią łatwo pisać. Przychodzi im to z dużą łatwością, umieją pisać pod internet, ale często brakuje im odpowiedzialności. A tutaj jednak w tej naszej branży, gdzie no wystawiamy ludziom, którzy szukają i często zmierzają się z jakimiś problemami medycznymi, chcemy im dać treści, które nie zaszkodzą. Przede wszystkim im nie zaszkodzą. A najważniejsze, żeby mogły w jakiś sensie pomóc. Więc tutaj jakby ten poziom doboru redakcji to jest odpowiedzialność. To jest taka cecha, która w tej akurat dziedzinie jest bardzo, bardzo ważna.
Jak liczna jest redakcja? Ile osób dla was na przykład pisze na stałe i regularnie?
Teraz w redakcji mamy 6 osób, ale też współpracujemy z zewnętrznymi copywriterami i tutaj współpracujemy najczęściej z osobami, które mają doświadczenie i pracują zazwyczaj na etatach, czy też jako współpracownicy innych portali, takich czy stricte contentowych, medycznych. No my nie jesteśmy w Polsce największym contentowym, my jesteśmy marketplace'em, który ma pokazywać profile placówek medycznych. Mamy oczywiście bardzo dużo kontentu takiego fajnego, merytorycznego, który pomaga ludziom potem podjąć decyzję, na przykład w którą stronę iść i do jakich placówek się udać, no, ale nie jesteśmy największym medium takim stricte medycznym. No, wszyscy wiemy, że dzisiaj największy w Polsce jest Medonet, jeżeli chodzi o kontent medyczny. Zresztą nasz partner, współpracujemy razem, Medonet promuje nasze placówki medyczne i usługi przez nie oferowane w swoich treściach. I to jest tak, że często ci ludzie, którzy piszą czy dla nich, czy gdzieś indziej, my też korzystamy z ich wiedzy i też czasami prosimy o napisanie jakiegoś tekstu, dlatego że w tej branży jest tak, że nie każdy może napisać wszystko. To znaczy są osoby, które w jakichś tematach czują się lepiej, mają jakąś wiedzę, a w jakiś kompletnie się nie czują. No to jest dokładnie jak ze specjalizacjami lekarzy. No nie ma lekarza od wszystkiego. Znaczy jest lekarz rodzinny, ale on generalnie kieruje potem do innych fachowców, prawda? Więc tak samo jest z tym kontentem medycznym. A z kolei nie możemy sobie pozwolić, żeby, nie wiem, zatrudnić 100 osób w redakcji, no bo czasami jedna osoba miałaby do napisania jeden tekst. Zresztą pewnie świetnie wiesz, że z copywriterami często pracuje się właśnie przy okazji jakiejś konkretnej potrzeby, bo nie wszyscy znają się na wszystkim.
Jasne, my też musimy czasami dobierać copywriterów zewnętrznych do poszczególnych projektów, mimo że mamy całkiem spory, w tej chwili chyba 6-osobowy dział kontentowy własny, w tym rodzaju specjalistów od dłuższych treści. Natomiast właśnie z uwagi na to, jak wiem, jak ciężko jest to, żeby dobrać copywritera, który czuje jakiś temat, ma wiedzę w tym temacie, albo wie też, jak ją pozyskać, potrafi z kimś rozmawiać, zadałem ci to pytanie, bo próbuję sobie wyobrazić, ile w takim razie, biorąc pod uwagę tę dwustopniową weryfikację, trwa u was proces pracy pojedynczym artykułem.
To akurat idzie wyjątkowo sprawnie. To znaczy, ja nie powiem, że jesteśmy w stanie w dzień napisać coś, co my nazywamy huby. To są takie teksty bardziej rozbudowane, dotyczące konkretnych procedur medycznych, gdzie opisują, czym jest dana procedura, jak się ją leczy, co się stosuje, jakie mogą być objawy, jakie mogą być powikłania i tak dalej. Natomiast raczej staramy się, żeby content, który ma być wyprodukowany, jego produkcja nie trwała dłużej niż tydzień. Dba o to cały dział contentu i marketingu. Natomiast u nas ważniejsze to nie jest jakby czas, który potrzebujemy na napisanie treści. My nie jesteśmy portalem newsowym, że potrzebujemy, nie wiem, 10, 20, 30 newsów dziennie i to jest cel. U nas najważniejsze jest zaplanowanie, czyli my planujemy, jaki content powstanie i dajemy sobie jakieś deadline'y na to. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że pracowaliśmy nad było 100 dla nas takich ważnych tematów. 100 tematów, które chcieliśmy mieć na portalu w miarę szybko. Ustaliliśmy, że na te 100 tekstów potrzebujemy 3 miesiące. I redakcja dostała taki deadline i udało się to zrealizować dosłownie w 3 miesiące. To znaczy, jeżeli redakcja z góry wie, co ma napisać, to jest w stanie się do tego bardzo dobrze przygotować. To znaczy wie, jak sobie zagospodarować ten czas. Ale to jest w sytuacji, w której jesteśmy w środowisku nieniusowym. No bo jeżeli redakcja dostaje, macie dzisiaj zorganizować, nie wiem, 300 newsów, to jest trudne, no bo trzeba szukać w tych papach, innych agencjach, szukać jakichś własnych treści i je szybko wyprodukować. Ale jeżeli masz 3 miesiące na 100 tematów, tą pracę jesteś w stanie super zaplanować. Do tego nam była też potrzebna redaktorka naczelna, która tą pracę zaplanowała. Ale to jest o tyle komfortowo, że autor nie ma na sobie tego bata mówiącego, musisz coś zrobić dzisiaj. Nie, masz 3 miesiące, ale w tych 3 miesiącach musisz się zmieścić. Więc tutaj jakby ten komfort pracy jest trochę inny. Nie ma tego aspektu newsowości, która mówi, ma być już, co powoduje to, że się teksty pisze trochę inaczej, że te teksty często zawierają błędy, że nie ma tak na dobrą sprawę czasu nad tym, żeby popracować nad tekstem, żeby go dopracować.
Wiesz, bardziej spodziewałem się po prostu tego, że potencjalnym blokerem może być lekarz, który jednak pewnie po całym dniu pracy w gabinecie, czy jakkolwiek to może wyglądać, ma jeszcze merytorycznie ocenić jakiś artykuł i mimo, że jest przygotowany, nie ma gotowy do publikacji i potrzebuje tego ostatecznego błogosławieństwa od opiekuna merytorycznego, to potem zaginął na skrzynce i się czeka i czeka.
Z lekarzami jest tak, że oczywiście są pojedyncze przypadki, że trzeba cisnąć, żeby dostać zweryfikowany tekst. Natomiast dwie kwestie. Współpracujemy z lekarzami, którym zależy na tym, więc oni podchodzą do tego poważnie i nie jest to dla nich coś dodatkowego.
W sensie podchodzą do tego tak bardziej misyjnie? Kupują tą waszą wizję treści, czy chodzi o inne względy?
Budują też swój wizerunek. Dlatego, że u nas ten lekarz, jeżeli jest podpisany przy tekście, to każdy pacjent go widzi, on jest świetnie widoczny, jaki lekarz to weryfikuje i dla lekarza to jest bardzo ważne narzędzie do promowania siebie. Ja powiem tak, bardzo często rozmawiam z lekarzami młodszymi, którzy zazwyczaj lekarzami, którzy kończą specjalizację w kierunku chirurgii, w kierunku chirurgii na przykład plastycznej, gdzie dojście do momentu, kiedy oni kończą tą specjalizację, zajmuje sporo czasu. W momencie, kiedy oni stają się chirurgami, praktycznie nikt nie wie, że oni są chirurgami. No bo dopiero się tymi chirurgami stali, a mają już powiedzmy 36-37 lat. Oni często narzekają na brak możliwości wypromowania swojego nazwiska czy swojej marki osobistej jako lekarza właśnie dlatego, że tak, że wchodzą dosyć późno w zawód, a całą śmietankę zbierają ich koledzy, którzy są 15-20 lat starsi, którzy już mieli te 15 lat na to, żeby renomę swoją zbudować. I oni szukają, szczególnie teraz, no przy możliwościach, które już od kilku czy kilkunastu lat daje internet, każdej możliwości, żeby jakby budować swoją reputację, budować swoją wiarygodność. Więc ja rozmawiałem, bo pytasz o tą dostępność lekarzy, że on jest na przykład już wieczorem po pracy. Rozmawiałem z takim naszym klientem, lekarzem, bardzo fajnym ginekologiem, chirurgiem, który mówi mi, że on jest w stanie poświęcić do 2 godzin nawet wieczorem, żeby odpowiadać za darmo na pytania pacjentów. Pacjenty konkretnie, z ginekologią się zajmuje pacjentkami. I to dla niego nie jest problem, bo to jest dla niego właśnie inwestycja w siebie, inwestycja w budowanie swojej marki. Więc jeżeli na swojej drodze spotykasz tego typu lekarzy, to nie musisz się obawiać tego, że oni ci będą ten tekst przetrzymywać dłużej, bo to też jakby jest dla nich korzyść, że taka treść się pojawi, że oni będą tam występowali, że będą podlinkowani, ich profil lekarza czy profil ich placówki. Więc raczej staramy się tak, żeby to zawsze było win-win. Win dla nas, win dla osoby, która ten tekst autoryzuje.
Zmieniając trochę wątek, w jaki sposób pozyskiwaliście i pozyskujecie wyniki ze współpracy?
No tutaj zawsze są w marketplace'ach podejścia dwa, jajko czy kura. My zaczęliśmy zupełnie w inny sposób niż znany lekarz. Znany lekarz, to pewnie wszystkim jest wiadome, najpierw zbudował bazę, znaczy ściągnął bazę lekarzy, wrzucił lekarzy w postaci ich profili i pozwalał ludziom ich oceniać. I dzięki temu zbudował sobie dosyć dużo ruchu, takiego czysto kontentu, opinie dotyczące lekarzy. Stał się w ten sposób największym medium w Polsce, jeżeli chodzi o ten zakres. Potem dobudował do tego sobie model biznesowy. I tam pojawiły się też placówki medyczne, które są trochę mniej promowane, w zasadzie zdecydowanie mniej niż konkretni lekarze. I tutaj zaczęła ta historia się zupełnie inaczej, bo tutaj uznano, że portal wystartuje, jak będą pierwsi klienci. I tych klientów było na początku niedużo. Mam powiedzmy 10, 20, 30 placówek medycznych i wszystkie nowe placówki pojawiały się jako pozyskani klienci, czyli tak naprawdę jako płatnicy. Czyli nie był to ten model, że najpierw budujemy trafik, jak znanym lekarzu, a potem się wymyśli model biznesowy, tylko taki, że model biznesowy to jest pozyskiwanie płacących klientów.
To muszę się od razu wtrącić. To jak wyglądała rozmowa z kliniką, do której poszliście i powiedzieliście: hej, mamy taką placówkę, co prawda nikogo tam jeszcze nie ma, kto mógłby się do was zapisać, ale hej, zapłaćcie nam tutaj, żeby się na niej pojawić.
Nie, to też nie było tak, dlatego że równolegle z tym procesem pozyskiwania placówek był budowany content i platforma się pozycjonowała, więc jak pojawiali się pierwsi klienci, to nie był portal, gdzie było zero ruchu, tylko był już jakiś ruch zbudowany na kontencie. Natomiast nie zapominajmy, że to miały być placówki dla pacjentów tu za granicę, więc to też pozyskiwanie tych pierwszych klientów inaczej wyglądało, bo oni spodziewali się, że to przyjdą do nich pacjenci z zagranicy. Więc oni też nie patrzyli na ten trafik w Polsce, bo
tak na dobrą sprawę... 95% Polaków.
Tak, ale tak na dobrą sprawę, wiesz, oni myśleli, nie jest ważne, ile macie trafiku, ważne, żebyście dali tego pacjenta z zagranicy, nie? Więc to trochę na początku wyglądało inaczej. Potem oczywiście, jak już się zrobił ten switch czy pivot na pacjentów z Polski, to już było trochę łatwiej, bo portal już miał coraz większy ruch, więc ci klienci byli, jakby... Widzieli, że jest jakiś ruch na portalu, że jest trafik, że są tam pacjenci, że są inne placówki medyczne, być może często konkurencyjne dla nich, więc chciały być. Natomiast my tak doczłapaliśmy z tymi klientami do tego 19 roku, tyle tylko, że z bardzo dziwnym modelem biznesowym. Teraz jesteśmy na takim etapie, że o ile płacących klientów mamy ponad 500, czyli tych, którzy faktycznie rozliczają się z nami abonamentowo i prowizyjnie, bo tutaj mamy taki hybrydowy moduł, czyli jest niski abonament za posiadanie profilu, czyli ten taki element, nazwijmy to reklamowy, no tak jakbyś kupił sobie, nie wiem, wizytówkę, ulotkę, gdziekolwiek, to tak traktujemy nasz profil i ten abonament za niego. Natomiast prowizja jest za wszystkie rozliczone, wszystkie zrealizowane usługi danej placówki. To jest model, który istnieje teraz, ale my poza tymi płacącymi klientami mamy w tym momencie na stronie prawie 10 tysięcy placówek medycznych, bo można być na kliniki.pl nie płacąc ani abonamentu, ani nie podpisując z nami umowy tej abonamentowo-prowizyjnej. Uznaliśmy, że wprowadzimy taki prosty profil, który oczywiście ograniczoną ma widoczność dla pacjentów, ale który pozwala każdej placówce, polskiej placówce, być na klinikach.pl. Dlaczego? Zrobiliśmy to dlatego, że chcemy, żeby kliniki.pl były miejscem, w którym pacjent znajdzie każdą placówkę medyczną w Polsce. To jest jakby taka nasza misja, cel dzisiaj główny. I pytałeś o to, jak pozyskujemy, czy jak pozyskiwaliśmy placówki medyczne. Oczywiście najczęściej to są działania robione przez naszych handlowców, czyli kontakt bezpośredni i w ten sposób pozyskanie klienta. Oczywiście zbieramy też leady, no bo jakby pozycjonujemy się, zresztą też prowadzicie dla nas reklamy czy kampanie dotyczące bezpośrednio tego obszaru B2B, czyli pozyskania placówek medycznych. Ale teraz dzięki tym darmowym profilom zauważamy, że placówki po pierwsze zaczynają nas zauważać, że jesteśmy na rynku, że ten profil mają, oni mogą przejąć ten profil, mogą z nim zarządzać, mogą dodać tam zdjęcia, mogą zmienić opis, mogą dodać lekarzy. I często zgłaszają się, żeby zostać naszym klientem, no bo widzą, że ta widoczność tego darmowego profilu jest ograniczona i nie znajdują się przede wszystkim na tych indeksach, gdzie są procedury medyczne. Dlatego, że bardzo istotnym elementem w klinikach PL dla pacjenta są cenniki wszystkich procedur medycznych w danej placówce medycznej. Czyli u nas, jeżeli pacjent wejdzie na kliniki PL, znajdzie wszystkie procedury i ich ceny, które wykonuje dana placówka. Czyli jeżeli chcę zrobić operację przepukliny, mogę przyjść na kliniki PL, zobaczyć w Warszawie czy w Łodzi, jakie placówki robią operacje przepukliny i ile ona będzie kosztowała. Więc to jest bardzo istotne. Te placówki, które mają darmowy profil, tych cenników nie mają. Więc tutaj jakby pacjent się od tego odbija. To, co jest jeszcze istotne i to co powiedziałem, do połowy 2009 roku mieliśmy taki model biznesowy, który wynikał z wielu prób podejmowanych, żeby dojść do tego właściwego. I mieliśmy i klientów, którzy płacili tylko abonament, mieliśmy klientów, którzy byli tylko na prowizji, mieliśmy klientów, którzy płacili i to, i to. I my podjęliśmy decyzję, że ten ostateczny model biznesowy ma być taki hybrydowy, czyli niski abonament i prowizja od wykonywanych usług, ale wszystkich zabiegów, niezależnie czy one kosztują 100 zł, 200, 500 czy 10 tysięcy.
Powiedziałeś, że testowaliście kilku, wypracowaliście finalnie ten, na którym teraz działacie. Natomiast jakie były te poprzednie i dlaczego się nie sprawdziły?
Poprzednie były dziwne. To znaczy one nie były dziwne z nazwy czy z samych założeń takich biznesowych, bo te modele są zrozumiałe i funkcjonują na rynku. Natomiast tutaj w związku z tym, że my mamy też swoje call center i część tego ruchu pacjentów, szczególnie tego najbardziej kalorycznego, czyli tych na te najdroższe procedury medyczne, jest obsługiwane przez nasze call center. I w tamtym czasie firma miała bardzo duże call center, które obsługiwało wszystko. Czyli obsługiwało cały ruch do placówek medycznych. Tu pracowało wtedy w call center nawet 50 osób. Więc
wow.
I model był prowizyjny, czyli rozliczenie prowizji od tego, co to call center umawiało. Natomiast część klientów nie chciała płacić prowizji i był postawiony taki próg 2000 zł, czyli rozliczane prowizyjne było wszystko powyżej 2000 zł. Jak się domyślasz, większość telefonów jest na wszystko poniżej 2000 zł. Więc to call center było bardzo nieefektywne. To znaczy bardzo był drogi koszt umówienia wizyty w stosunku do tej prowizji, którą można było uzyskać za tego pacjenta, który jeszcze coś zarezerwował za ponad 2000 zł. Więc był gigantyczny koszt call center, niewielka z tego prowizji, bo nie wszystkie usługi były rozliczane prowizyjne. Więc call center zostało bardzo mocno ograniczone. My teraz mamy call center, który składa się z kilku osób. Faktycznie obsługuje tylko tych pacjentów, którzy potrzebują takiego zaopiekowania, czyli naprawdę mają albo duży problem medyczny, dużo pieniędzy muszą wydać i dobrze jest, żeby ta ścieżka ich od pierwszego telefonu do tego, co się dzieje potem, to często są jakieś kilka konsultacji kończące się zabiegiem, potem jest jakaś opieka jeszcze po tym zabiegu, więc do tego wykorzystujemy nasze call center. Natomiast wprowadziłem, a panowie z IT naszego to zrealizowali, narzędzie automatycznego sprawdzania, co się dzieje w telefonach. Tu była podjęta taka decyzja przed 2019 rokiem, że w związku z tym, że to call center, to duże call center było nieefektywne, to najlepiej jest zmienić ten model nie z prowizyjnego na abonamentowy. Czyli wprowadzić wyższe abonamenty, ale nie rozliczać się z niczego prowizyjnie. I to, co zmieniliśmy w 2019 roku, to zbudowaliśmy narzędzie informatyczne, cyfrowe, które pozwala nam rozliczać się dzisiaj z każdego telefonu. Bez użycia call center, bez użycia bardzo wielu osób, które będą ten ruch telefoniczny obsługiwały. I dzisiaj dzięki temu rozwiązaniu my tak naprawdę wróciliśmy do tego modelu prowizyjnego, czyli wszystko to, co idzie w telefonach, rozliczamy prowizyjnie i dodaliśmy ten niski abonament za widoczność po prostu na serwisie i posiadania ładnego profilu, bo też trzeba sobie powiedzieć i to tak nieskromnie powiem, wydaje mi się, że te profile placówek medycznych na kliniki.pl to jest taki dobry standard. My też zresztą sobie tutaj postawiliśmy taką misję czy cel, żeby placówka medyczna traktowała profil na kliniki.pl jako swoje najważniejsze miejsce w sieci. To jakbyś pochodził po... Ja robię sobie czasami taką pracę domową, jak mam czas, że sprawdzam strony internetowe naszych klientów i sobie notuję różne uwagi, co tam jest na tych stronach, czego brakuje, co powinno być, a co robią źle, a co robią dobrze. To oczywiście są w Polsce szczególnie dobre, duże, prywatne placówki medyczne. Często nasi klienci, którzy mają bardzo fajne strony internetowe, ale najczęściej strony internetowe placówek medycznych są fatalne. Jest tam bardzo mało informacji. Są robione jako efekt współpracy z dużymi firmami, które dostarczają oprogramowanie medyczne i których jednym z modułów zbudowanych w latach 90. było coś jak odpal stronę internetową. Więc te strony są fatalne, funkcjonalne, informacyjnie, niedostosowane do żadnych potrzeb, szczególnie zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, czyli tego dostosowania, czy to dla niepełnosprawności, czy ludzi niedowidzących, czy w ogóle jakichkolwiek standardów projektowania. A część placówek ma bardzo ładne strony, przynajmniej tak wyglądają, które są totalnie niefunkcjonalne. I dlatego wydaje mi się, że ten standard profilu na kliniki placówki medycznej jest o tyle dobry, że po pierwsze, każda placówka ma bardzo podobny profil, w sensie opis jest inny, inne są zdjęcia, ale de facto można go łatwo zeskanować w ten sam sposób, czyli porównać już te placówki. Po drugie, jest tam bardzo dużo informacji, których można się dowiedzieć o placówce. Po trzecie, jest unikalny. To znaczy my nie przypisujemy stron klientów, my dowiadujemy się od klientów, czym oni się zajmują, w czym się specjalizują, jakich pacjentów najbardziej lubią przyjmować, w sensie z tych usług, które im dostarczają w ramach komercji. I ten profil jest stworzony indywidualnie. Więc warto tutaj do nas zajrzeć, żeby zobaczyć naprawdę fajnie zrobione profile placówek medycznych.
To możecie powiedzieć, że wiem, o czym mówisz, bo dosłownie dzisiaj, to jest totalny przypadek, niepowiązany z tym, że byliśmy omówieni, byłem na stronie jednej placówki kliniki medycyny estetycznej, popatrzeć sobie, jak wyglądają pewne ceny, no bo wiesz, wiek niestety coraz... Przydałby się tu jakiś botoks, albo ostatnio się dowiedziałem o istnieniu karbo... czegoś tam, generalnie dwutlenek węgla pod skórę, więc nie brzmi to dobrze.
Bardzo popularne.
Tak, tak, tak. Więc nie brzmi to dobrze, nie brzmi to przyjemnie, ale podobno skuteczne. Jak ktoś tutaj by chciał, to przez kliniki.pl może sobie na pewno znaleźć. Ale właśnie wystarczyło wejść na jedną z klinik w Toruniu, akurat zakładkę oferta i chcąc znaleźć ten zabieg, to musiałem sobie w końcu użyć command F i wpisać w nazwę tego zabiegu, bo inaczej dostałem taką tabelkę zbitą na jakieś 20 ekranów, która wyglądała jak przyklejka z Worda, tylko tło inne, bo to już była strona internetowa. Więc zakładam, że to jest coś, czym mierzy się na co dzień i ja też przeglądałem sobie na stronę usług. Mamy 2021 rok, końcówkę, strony internetowe niektóre dalej wołają, także lata 90. proszą, żeby im oddać design. Natomiast ty zacząłeś, ja się totalnie przerwałem, nie chciałem puścić tego motywu, za co przepraszam, ale myślę, że to z korzyścią dla naszego odcinka. O koronawirusie, przygotowaliście się pięknie. Rebrandy z jednej strony, handlowcy chodzą, już nie mają problemu, że sprzedają turnikę i muszą to tłumaczyć. Z drugiej strony nowy model rozliczeń, wszystko gotowe i nagle pojawia się koronawirus, który tak jak mówisz, branżę dotknął jak?
To jest ciekawy wątek, bo tak jak już wspomniałem, my się zajmujemy komercyjną służbą zdrowia, czyli tą, gdzie pacjent przychodzi i płaci. I ten początek pandemii, to był tam koniec marca, początek kwietnia, to wygląda tak, że wszyscy nasi klienci, no może nie wszyscy, 80% się zamknęło. Przestała przyjmować pacjentów. No to dla nas to był totalny szok, bo jak nie ma pacjentów, to wtedy pacjenci nie płacą, a klienci nie płacą nam prowizji. Moje call center wtedy nie umawiało wizyt, tylko je odwoływało. Czyli dzwonili z drugiej strony pacjenci, którzy nie chcieli iść do placówki medycznej. Czyli nawet jak się placówka nie zamknęła, to bardzo często pacjenci rezygnowali z jej usług, bo się po prostu bali. Ale to wszystko zmieniło się w lipcu. W zasadzie od połowy maja te lockdowny trochę zaczęły być luzowane.
Mówimy o 2020.
W 2020 roku placówki powolutku zaczęły, że tak powiem, startować. Ci ludzie, którzy byli umówieni w tym okresie, kiedy były zamknięte, no zmieniali, zaczęli się znowu pojawiać, a od lipca, kiedy tam już wtedy w Polsce w 2020 roku tego lockdownu nie było praktycznie, no zaczęli się umawiać. I tak jak wakacje były takim okresem zawsze w tej naszej branży komercyjnej, medycznej słabsze, to no się okazało, że one jakby są lepsze niż były przed pandemią, bo ludzie po prostu jakby musieli odrobić zaległości. Czyli to, czego nie zrobili w tym drugim kwartale roku, zaczęli robić wakacje. Wtedy też zobaczyliśmy, że sporo naszych rodaków, tych, którzy za granicą mieszkają, było poumawianych w drugim kwartale na różnego rodzaju zabiegi, też przyjeżdżają. Nawet robiliśmy takie badanie. Tutaj wspólnie publikowaliśmy wyniki z Neohospitalem, szpitalem na Klinach z Krakowa, odnośnie właśnie tych migracyjnych rzeczy z zagranicy, jak to wyglądało w roku pandemicznym. I tu właśnie wakacje to był taki boom, gdzie zawsze wakacje to nie były najlepsze miesiące, jeśli o to chodzi. A potem jak przyszła ta druga, trzecia fala, czyli już po wakacjach, wtedy zrobiliśmy rebranding, to zobaczyliśmy, że te prywatne placówki medyczne są super przygotowane do obsługi pacjentów. One wszystkie się zabezpieczyły świetnie. One przygotowały się, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie higieniczne, o te kwestie dotyczące wymogów sanitarnych, i żadna praktycznie, może pojedyncze sztuki, i to zazwyczaj związane z tym, że na przykład ktoś ze stafu musiał trafić na kwarantannę i wtedy jak jest placówka, w której jest, nie wiem, 15 pracowników, to wszyscy poszli na kwarantannę, musieli się na 2 tygodnie zamknąć, ale praktycznie nie było już fali zamykania tych placówek. Widać było, że one normalnie funkcjonują. Też widzieliśmy, że na początku jesieni, czy jak trwała jeszcze jesień ubiegłego roku, to jeszcze część pacjentów była... No, obawiała się chodzenia do placówek medycznych.
No właśnie o to chciałem spytać, bo placówki mogą być gotowe, ale pacjenci mogą nie być przekonani, że tam na pewno będzie bezpieczne, bo chyba tak przecież było z hotelami, wyjazdami wakacyjnymi, prawda? W sensie każda z branż zrobiła wszystko, żeby jak najszybciej dostosować się. Myślę, że najgłośniej było restauratora w tym kontekście. Natomiast niekoniecznie osoby po drugiej stronie, które miały tam przyjść, były na to przygotowane psychicznie.
Wiesz co, tak, my tutaj mierzymy zawsze taki współczynnik, bo to jest generalnie w medycynie, on jest bardzo popularny i każdy się zastanawia, co z tym robić. Generalnie jak dotyczy to też i fryzjerów, i pewnie hoteli, ale w mniejszym stopniu. Generalnie w branży medycznej nie pobiera się opłaty zazwyczaj z góry. W sensie dopiero jak pacjent się pojawi i zrobi konsultację, czy przed samą konsultacją, czy przed samym zabiegiem, za to płaci, prawda? Jak idziesz do dentysty, płacisz na koniec, bo tak naprawdę siadając na fotelu nie wiesz, ile zapłacisz.
To jest moja ulubiona część zabiegu medycznego, gdzie nie dość, że nie robią krzywdę, też się zastanawiam, ile to tym razem będzie kosztowało.
Nie, ile więcej. Ile więcej niż standardowo, prawda? Natomiast to też wiąże się z dużym problemem w branży medycznej, dlatego że część pacjentów nie przychodzi. I wtedy po pierwsze taki lekarz ma zajęty termin, no bo nie możesz umówić 3 czy 4 pacjentów na ten sam moment, bo jak wszyscy przyjdą, to wtedy nie będziesz miał ich obsłużyć, będą bardzo zdenerwowani. Ale dwa, no wiąże się z tym, że nie masz z tego pieniędzy. I my jak umawiamy, my mamy takie główne KPI tutaj w firmie, takim dla nas najważniejszym, podstawowym, oczywiście poza trafikiem, czyli ruchem na stronie, to jest wartość umówionych zabiegów w miesiącu. Czyli wiemy, że na przykład w danym miesiącu umówiliśmy taką wartość zabiegu, potem drugi jest wskaźnik, który mówi nam, ile z tych zabiegów się odbyło. Czyli tak naprawdę ile pacjentów nie przyszło. I jak przed pandemią taki zdrowy dla nas współczynnik odwiedzalności, czyli jakby realizacji tego, co mówimy, to jest pomiędzy 60 a 70%, czyli powiedzmy 30 do 40% pacjentów nie przychodzi na to, na co się umówiło, to w pandemii w najgorszym momencie spadło nam to do 40%, czyli 60% pacjentów nie przychodziło. Potem po wakacjach zaczęło to rosnąć, ale właśnie na początku jesieni, czyli to tam była druga, trzecia fala, było to 50-55%. Dzisiaj dochodzimy do 70% i już jakby widzimy, jakby pandemii nie było. To znaczy wróciliśmy do tych poziomów sprzedpandemicznych. Natomiast nie wiązało się to zazwyczaj z obawami pacjenta, że jest koronawirus. Bo my to wszystko mierzymy. Dzwonimy do pacjentów, pytamy ich, dlaczego nie przychodzą, pytamy ich o opinię dotyczącą placówki. I najczęściej to dotyczyło to sytuacji, w której oni byli odesłani z jakiegoś powodu na kwarantannę albo samoizolację. Bo jeżeli był pacjent umówiony, powiedzmy, za 3 tygodnie na zabieg i po 2 tygodniach miał kontakt, on trafiał na samoizolację, kwarantannę, nie miał fizycznie możliwości wyjść z domu i udać się na zabieg. Więc najczęściej te przypadki wtedy wynikały z takich sytuacji, że nawet nie ktoś musiał być chory na koronawirusa, tylko miał kontakt i wtedy były bardzo mocne obostrzenia dotyczące izolowania takiego pacjenta. Więc tak jak mówię, to już się zmieniło i dzisiaj wróciliśmy do poziomów sprzed pandemii. Mi się wydaje, też tutaj odpukam, ale nie będziemy mieli już jakichś ostrych lockdownów. Oczywiście to, co tam dzisiaj się dzieje, że tych przypadków jest coraz więcej i coraz więcej też w szkołach jest wykrywanych tych takich bezobjawowych zakażeń koronawirusem, które potem przenoszą się na dorosłych od dzieci. Ale wydaje mi się, że nie dotknie to już bardzo mocno branży medycznej z bardzo prozaicznego powodu. Kliniki prywatne z mojej perspektywy są dobrym uzupełnieniem Państwowej Służby Zdrowia. Jak wiemy, Państwowa Służba Zdrowia, czyli to wszystko oparte o kontrakty z NFZ-em, no dosyć mocno odczuła pandemię i dosyć mocno, mówiąc wprost, zaniedbała część pacjentów, oddalając ich perspektywę na komfortowe życie, choćby życie dłuższy czas z tą umowną przepukliną, której terminy do szpitali państwowych bardzo się wydłużyły w niektórych miejscach. Oczywiście są miejsca, gdzie można szybciej zrobić, ale raczej te terminy wszędzie są dłuższe niż przed pandemią. I tutaj ta komercyjna służba zdrowia odciąża, bardzo mocno odciąża, bo można żyć z przepukliną, można żyć z różnymi chorobami nieśmiertelnymi, które powodują ból czy jakiś dyskomfort, ale nigdy to nie jest przyjemne. Szczególnie dla ludzi, którzy na przykład pracują fizycznie i muszą zmagać się z tym bólem codziennie w pracy. Więc wtedy mogą faktycznie zdecydować, że pójdą do placówki medycznej. My też wprowadziliśmy taki produkt w czasie pandemii, który ma przybliżać ludzi do komercyjnej służby zdrowia wtedy, kiedy nie mogą znaleźć rozwiązania swojego problemu w państwowej lub muszą na to długo czekać. Wprowadziliśmy raty 0%, czyli taki sposób finansowania usług medycznych, który pozwala ludziom dostać kredyt, za który nie płacą. W sensie rozłożyć na proste raty, tak jak kupują telewizor na 30, 10, 15 rat 0%. Tak też mogą zadbać o swoje zdrowie. Oczywiście to nie jest łatwe przekonać człowieka, żeby wziął na zdrowie kredyt 0%. Dużo łatwiej jest do telewizora przekonać, dlatego że telewizor jest fizyczny i wisi w domu, a zdrowie, jeśli go nie mamy, to wiemy, a jak już je mamy, to zapominamy, że coś z nim było nie tak. To jest ciekawy paradoks, ale tak niestety jest.
Tylko jeszcze mogli się na chwilę cofnąć, bo jestem bardzo ciekawy tego momentu między marcem a lipcem. Czyli mamy sytuację, w której pojawia się pandemia, wy macie tych kilkuset już płacących wówczas klientów. Czy to było tak, że podobnie jak w przypadku innych branż, oni również, no, nazywają rzeczy po imieniu, spanikowali, mierzyliście się z jakąś falą powiedzianych umów, bo wszyscy tutaj... Tak. Jak to wyglądało? Jeżeli byś tylko podzielić się na liczbach, jak to u was wyglądało?
Okej. My wtedy na, powiedzmy, 700 umów z klientami, przyszło 100 wypowiedzeń. To tak mniej więcej jakby policzyć proporcje. Czyli nie, że wszyscy się rzucili i wypowiedzieli nam umowy, ale powiedzmy te 15% z klientów od razu przysłało wypowiedzenia. Uratowaliśmy z tego 90%.
Co zrobiliście, że to uratowaliście?
Zawiesiliśmy im na przykład płatność abonamentu na jakiś okres, głównie właśnie do wakacji. Czym oczywiście obniżyliśmy swoje możliwości przychodowe. Pamiętajmy, że nie mieliśmy przez miesiąc praktycznie przychodów z prowizji, bo się nie odbywały te zabiegi. Natomiast mówiąc wprost, był to dla nas naprawdę trudny okres, w takim sensie, że przez półtora miesiąca drżeliśmy o to, co się stanie, czy to będzie wracało i w jakim czasie do normy. Oczywiście do normy jako takiej praktycznie nie wróciło, ale tak jak mówię, my już jakby wypracowaliśmy mechanizmy, a przede wszystkim placówki sobie z tym poradziły i nadal chciały być naszymi klientami. Natomiast no, my tu po pierwsze zoptymalizowaliśmy wszystko, co w firmie, czyli wszystkie koszty, które mogliśmy, wycięliśmy, trochę obniżyliśmy wszystkim pensje, też sobie, co nie zawsze tak jak przynajmniej słyszę historię różnych firm, przez to było tak, że były obniżone pensje wszystkich, tylko nie zarządu. My tutaj obniżyliśmy też pensje zarządu i to tak wszystkim porówno. Odesłaliśmy ludzi do domu, pozwoliliśmy im, to nie tak, że obniżyliśmy im pensję i powiedzieliśmy, macie pracować tyle samo, było mniej pracy, więc powiedzieliśmy, możecie pracować krócej, ale niestety przez jakiś czas będziecie trochę mniej zarabiać. I bardzo mocno pracowaliśmy nad tym, żeby klienci, którzy chcieli zrezygnować, żeby jednak z nami zostali, dając im warunki do tego, żeby móc przetrwać też razem z nami. I się udało. To znaczy, ja nawet nie chcę mówić, że się udało. To, że się to wszystko gdzieś spięło, bo nawet pierwsze półrocze ubiegłego roku zakończyliśmy na plusie. W sensie to, co wydawało się w ogóle niemożliwe. No to jakby po pierwsze było efektem tego, że te lockdowny trwały stosunkowo krótko. Po drugie, nawet jeżeli trwały lockdowny, placówki musiały zacząć się otwierać, żeby nie zbankrutować. Też już jakby ten taki efekt półtora, dwóch miesięcy obeznania się z tym koronawirusem, to co się z nim dzieje, to jak niemu zapobiegać, jak przyjmować bezpiecznie pacjentów, to też pomogło temu, że te placówki zaczęły się otwierać. A jak one zaczęły się otwierać, to zaczęły potrzebować pacjentów, no a tych pacjentów my zawsze mieliśmy, więc jakby to nam pozwoliło przetrwać, ale nie było to łatwe. Natomiast ten okres takiego jakby obniżenia czasu pracy czy wynagrodzeń trwał u nas mniej więcej 2 miesiące. Przypuszczalnie jakby trwało to pół roku, moglibyśmy nie przetrwać. Natomiast potem to odbicie w komercyjnej służbie zdrowia widzieliśmy. Widzieliśmy, że pacjenci wracają, widzieliśmy, że pojawiają się nowe procedury, które do tej pory były zarezerwowane dla NFZ-u, bo na NFZ je zaczął zamykać. No był taki okres, że generalnie NFZ praktycznie nie robił tych zakolejkowanych zabiegów, które nie ratują życia, no bo to jest tak, że jest jakaś gama głównie zarezerwowana dla państwowej służby, czy z publicznej służby ochrony zdrowia, teraz już nie mówi służby, tylko ochrony zdrowia, które ratują na przykład życie. No ale są też takie zabiegi, które nie ratują życia, tylko poprawiają jego komfort, jak już wspomniana przepuklina. Oczywiście na przepuklinę można umrzeć, jak jest z powikłaniami, ale można też nie żyć 5 lat i po prostu 5 czy 10 i po prostu boli mniej lub bardziej. I te zabiegi zaczęły przechodzić też do tej komercji. Więc tak to wyglądało wtedy. No, był to ciężki okres, ale myślę, że daliśmy radę. Tutaj to, co mnie najbardziej zaskoczyło, bo wszyscy mówią i dużo się mówi o tym, pewnie ty to wiesz doskonale, bo prowadzisz firmę, która praktycznie nie ma biura, tylko pracujecie wszyscy zdalnie. My też przerzuciliśmy, wszyscy pracownicy zaczęli pracować zdalnie. To na początku maja, jak robiliśmy jakiegoś kola na Zoomie z moim działem sprzedaży, dziewczyny, głównie pracują tam dziewczyny, mówią, już nie możemy, ja bym chciał wracać do biura. I praktycznie jak państwo pozwoliło otworzyć z powrotem biura, ja powiedziałem, może przychodzić kto chce. Jedynie call center zostało na pracy zdalnej. Przerzuciliśmy cały call center przygotowaliśmy do tego oprogramowanie odpowiednie i call center pracuje zdalnie. Natomiast wszyscy pozostali pracownicy, a jest nas już ponad 30 osób, chcą pracować w biurze. I naprawdę, tak jak potem były te drugie fale, trzecie fale, państwo mówiło, żeby sugerować, żeby się izolować, żeby jednak pracować zdalnie. Ja pamiętam taki okres pomiędzy świętami a Nowym Rokiem w ubiegłym roku, kiedy no, były jakieś takie obostrzenia spore. Ja powiedziałem, słuchajcie, w tym okresie możecie nie przychodzić w ogóle. Nie przychodzić. I musiałem przyjechać tutaj akurat do Łodzi, do notariusza. To mówię, to podskoczę do biura też. I wchodzę do tego biura i patrzę, co wszyscy. Mówię, co wy tu robicie? Przecież w tym okresie miał was tu nie być. Nie, my wolimy pracować w biurze. Więc to też jakby różnie bywa. Ja jak współpracujemy z dużymi korporacjami, to najczęściej słyszę, że oni cały czas pracują zdalnie albo gdzieś od 2-3 miesięcy dopiero wracają do jakiejś takiej hybrydowej pracy biurowej. My tutaj praktycznie od wakacji ubiegłego roku cały czas jesteśmy w biurze.
No to chyba bardzo mocno zależy od specyfiki zespołu. U nas akurat nie ma tego wyboru. W sumie nie wiemy, jak to byłoby pracować razem. Czasami się spotykamy w ten sposób raz na jakiś jeden dzień, żeby popracować wspólnie, czy mamy jakieś integracje, no ale to jest na tyle świąteczna atmosfera tego spotkania, że ciężko to porównać do zwykłego dnia, gdybyś pracował. Więc tak naprawdę chciałem teraz zmienić wątek jeszcze na inny, bo bardzo mocno zastanawia, w jaki sposób wy dbacie o relacje z klientami. No bo jasne, jest pewna rzecz, którą oni dostają w ramach abonamentu. Są też te darmowe profile, które, jak powiedziałeś, były największym lewarem wzrostu dla was w ostatnim roku, co świetnie się wpisuje w tą, wiesz, teoretycznie wszystkim znaną, ale nie przez wielu wdrażaną marketingową radę, żeby najpierw coś dać i potem po prostu kapitalizować na podstawie tego, że dało się coś za darmo. Więc cieszę się też, że o tym powiedziałeś. Natomiast czy są jakieś inne działania, które podejmujecie na bieżąco właśnie, żeby dbać o ten kontakt z klinikami i sugerować jakieś nowe rozwiązania, żeby po prostu dawać więcej wartości?
Jest kilka elementów, które my robimy. To jest w ogóle fajnie, że powiedziałeś o tym. Rozwinę trochę ten wątek i potem odpowiem na twoje pytanie.
Jasne, bardziej.
Natomiast odnośnie tego, co powiedziałeś, mamy te darmowe profile i jednym z elementów, w którym my podtrzymujemy relacje, czy budujemy relacje z naszymi klientami, jest coś, co nazwaliśmy 2 lata temu Kliniki PL Rating Index. To jest taki system zbierania opinii o placówce medycznej, który jest oparty, moim zdaniem najbardziej obiektywny dzisiaj w Polsce. On jest oparty o kilka źródeł. My ściągamy opinię ze znanego lekarza, ściągamy opinię z Google'a, z Facebooka, mamy też własne opinie, które nasi pacjenci zostawiają i na tej podstawie jest budowana ogólna ocena danej placówki medycznej, oparta o 4 lub 5 źródeł, bo jeszcze 5 źródłem, które od września dajemy placówkom, to jest ich strona internetowa albo pacjenci, którzy przychodzą do nich do placówki, po prostu to jest źródło placówki. Pacjenci placówki, tacy, którzy przyszli do nich, niekoniecznie musieli przyjść z naszej strony internetowej.
W sensie jakieś wewnętrzne ankiety, które u nich wypełniają, te podobne rzeczy.
To jest coś, jak oceniasz hotel z Bookinga. Jak pojedziesz z Bookinga do hotelu, potem ci przychodzi mail, oceń i tam to, co jakby jest istotne z punktu widzenia nas, to jest, że u nas nie ocenia się tylko lekarza. U nas ocenia się placówkę, lekarza, całe ogólną opinię dotyczącą, nazwijmy to, doświadczenia związanego z wizytą w tej placówce, ale też efekt. To, co jest ważne w tej naszej opinii, którą pacjent zostawia przez kliniki.pl, to jest to, że placówka może pacjenta poprosić, żeby on o efekcie powiedział za miesiąc. Dlatego, że na przykład, jak nie wiem, przychodzi kobieta do placówki medycznej i chce zmniejszyć nos albo poprawić nos, wyprostować nos. Efekt nigdy nie będzie jutro. Ona może ocenić kontakt z lekarzem po konsultacji, może ocenić placówkę, jej wygląd, ale efekt tego nosa zobaczy najprawdopodobniej najwcześniej za miesiąc, półtora. I wtedy placówka może ją poprosić i przypomnieć jej nawet przez nasz system, żeby to oceniła. Natomiast ten kliniki.pl Rating Index, to on jest trochę takim elementem, który nas lepi z placówkami, dlatego że bardzo podobnie jak w Bookingu, jak jedziesz do jakiegoś hotelu, często widzisz opinię z Bookingu.
Tak, jeden z bardziej wyeksponowanych zawsze certyfikatów.
To my to wysyłamy do placówek medycznych i one się tym chwalą. To znaczy dzisiaj, jak śmieszną taką anegdotyczną historię powiem, mieliśmy ostatnio kola z naszym człowiekiem od UX-a i od projektowania, bo projektujemy teraz nowy moduł. Nie będę o nim mówił, ale jest bardzo ciekawy. Chcemy go dać placówkom na początku przyszłego roku. Natomiast mieliśmy kola. Maciek jest z Poznania, to akurat jest jeden z tych pracowników, który zdalnie pracuje, czy współpracuje z nami. I Maciek mówi, byłem dzisiaj u dentysty, widziałem dyplom na ścianie, a on go projektował. Nie? Sprawdziliśmy, bo powiedział, jaka placówka z darmowego profilu. To, co zrobiliśmy w tym roku, bo w zeszłym roku wysyłaliśmy tylko i wyłącznie dyplomy do naszych klientów, bo nie było jeszcze tych darmowych placówek. W tym roku podjąłem decyzję, że wysyłamy do naszych klientów i do 700 placówek, które mają darmowe profile. Wysłaliśmy pakiety, każdy o wartości kilkudziesięciu złotych, z dyplomami, z wydrukowanymi naklejkami, z informacją o klinikach.pl, że bardzo gratulujemy wyniku, bo oczywiście te dyplomy idą do tych placówek, które mają tylko te dobre wyniki i że no, prosimy o podzielenie się ze swoimi pacjentami tymi wynikami. I wracając do tego, zapytając do tego, co mówiłeś o tym, że najpierw trzeba coś za darmo, odbieraliśmy sporo telefonów odnośnie tego, co jest w tej paczce. Bo to przychodziły pudełka, na których pisał, to jest paczka od kliniki.pl. I osobiście nie wiem, jak akurat ta pani dotarła do mojego numeru, ale zadzwoniła do mnie właścicielka jednej placówki i zaczęła pierwsze zdanie. Proszę pana, doszła od was paczka, a ja doświadczona życiem wiem, że nic nie jest za darmo. Czy ja mam wam tą paczkę odesłać? Bo ja na pewno nic nie będę płacił.
Nie ma darmowych lunchy.
I rozmawialiśmy kilka minut odnośnie tego, co jest w tej paczce, dlaczego ona to dostała. Ona się zapytała, czym my się zajmujemy. Chciała poznać ofertę, ale efekt tej rozmowy, czy koniec tej rozmowy był taki, że ona mi powiedziała, że dzięki mnie uwierzyła, że jednak można coś dostać za darmo. No bo jej wytłumaczyłem, że tej paczki nie musi nam zwracać, że tą paczkę może sobie zachować i nie musi być koniecznie naszym klientem, ma darmowy profil, może z niego korzystać. Jakby chciała, to warto skontaktować się z naszym działem handlowym. Zresztą teraz to w ogóle warto, bo do 20 listopada... A dla słuchaczy Artura, jakby ktoś komuś polecił, to możemy to przedłużyć. Jest 3 miesiące abonamentu gratis dla nowych klientów.
To musimy szybko zmontować ten odcinek, to musisz go szybko zaakceptować.
Okej. Okay. Natomiast jakby wracając jeszcze do twojego pytania odnośnie, co my robimy, jak utrzymujemy relacje z klientami. Przy okazji tego kliniki PEN Rating Index raz w roku organizujemy galę, na którą zapraszamy naszych klientów i która jest takie miejsce. W tym roku była impreza pod koniec września, było 50 placówek. Oczywiście też ze względów pandemicznych nie jesteśmy w stanie zapraszać wszystkich, ale staramy się, żeby klienci przyjeżdżali. To jest świetne miejsce, żeby właśnie podtrzymywać relacje, dlatego że to, co dla nas jest ultra ważne, być może dlatego, że tak jak mówiłem, mamy tam ponad 500 klientów, a nie 50 tysięcy. Mając 500, to jest jeszcze stosunkowo łatwe, ale dla nas bardzo ważna jest taka bliska relacja z klientem. To znaczy, żeby opiekun klienta po pierwsze go znał, znał jego potrzeby, wiedział, na czym najbardziej zależy albo czego nie lubi dany klient. I to podtrzymywanie relacji akurat wydaje mi się, w służbie zdrowia jest bardzo ważne, dlatego że osoby, które albo są właścicielami placówek, albo są menadżerami takich placówek, one jakby też jakby czują odpowiedzialność, że przyjmują pacjentów, że to jest coś istotne społecznie w tym sensie, że dotyka to medycyny, więc one chcą, żeby po drugiej stronie był taki partner, który będzie z nimi korespondował, będzie z nimi rozmawiał, nie będzie opryskliwy albo nie będzie traktował jak jednego z 1000 czy 2000. Więc bardzo mocno dbamy o to, żeby każdy przedstawiciel świetnie znał swojego klienta i podtrzymywał z nimi relacje. To znaczy nie lubimy sytuacji, w której jest nowy klient, czy jest klient, który jest tam z nami od, nie wiem, 2 czy 3 lat i nic o nim nie wiemy, tylko wiemy to, że płaci faktury. Raczej chcemy wiedzieć, co się u niego dzieje, chcemy wiedzieć, czy nie zmienia się jakoś jego profil działalności, czy nie zatrudnił nowych lekarzy, czy tam nie pojawiają się jakieś nowe usługi medyczne. To jest bardzo ważne. To, co też jest istotne w tych relacjach z klientami, to, że my im dajemy dodatkowe narzędzia marketingowe do promowania się bieżąco, żeby taki klient u nas może wziąć udział w akcji takiej webinarowej, gdzie my też to organizujemy, gdzie może porozmawiać z pacjentami, czy raczej mówić do nich, a pacjenci mogą mówić tam w jakiejś innej formie, zadawać pytania. Także to są takie elementy, na które my bardzo mocno zwracamy uwagę. No ale oczywiście tak jak w każdej firmie i w każdej branży, jest jeszcze jakaś przestrzeń, żeby robić coś dobrze, szczególnie, że tutaj mówimy o firmie, która nie dysponuje setkami pracowników, którzy mogą o to dbać. Ale na przykład takim, wiesz, ciekawym elementem podtrzymywania relacji jest nasze call center, które z jednej strony nie jest sprzedażowe w tym sensie, że ono nie pozyskuje placówek medycznych, ono jest raczej tym ogniwem, które kontaktuje się w sprawie umówienia pacjenta. Ale właśnie bardzo często nasi klienci zwracają uwagę na to, jak profesjonalny jest nasze call center i jak dobrze się z nim współpracuje. I to też jakby jest ten element, który pokazuje im, z nimi warto pracować, bo te osoby, które są na call center, są bardzo pomocne pacjentowi, są w jakimś sensie ich wizytówką też, no bo pacjent nie zawsze, niekoniecznie wie, że to nie dodzwonił się do placówki medycznej, tylko do naszego call center. Oczywiście są komunikaty, które mu to mówią, ale wiadomo, jak mózg działa ludzki, dopiero jak się człowiek odezwie, to wtedy czasami zaczynamy słuchać tego, co mówi. Natomiast to jest rzecz jedna i to, co też jest pewnie bardzo istotne i na co, bo tak jak mówi się o różnego rodzaju firmach, zawsze się szuka tej wartości, która jest gdzieś dodana do tej usługi, którą my z jednej strony dajemy pacjenta, no i to jest bardzo wymierna korzyść, dlatego że ten pacjent przychodzi, zostawia pieniądze, jeżeli faktycznie zrealizuje mu się tą usługę medyczną. Natomiast to, co jest ultra istotne, to że my jesteśmy w stanie wskazać naszym klientom, gdzie oni w tym procesie sprzedażowym, to nazwijmy to sobie wprost, to oczywiście można mówić, że to jest zakazane i nie powinno się patrzeć z tego punktu widzenia, ale generalnie w medycynie komercyjnej to jest sprzedaż. Czyli jeżeli pacjent dzwoni, chce się umówić na konsultację internistyczną, recepcja powinna go potraktować jak klienta. Oczywiście często jest tak, że jest traktowany jak pacjent. Jeżeli jest jeszcze jakiś ten element, że dana placówka przyjmuje pacjentów NFZ-owych, to często się go traktuje jako tego pacjenta, który nie płaci, tylko po prostu jest tych pacjentów bardzo dużo, więc jest ten poziom. I to, co my możemy dać klientowi, bardzo często dajemy, to informację zwrotną dotyczącą tego procesu obsługi, bo my wiemy i też niestety nas to dotyka, jeżeli recepcja nie jest przygotowana do tej sprzedaży, nie jest przygotowana prawidłowo do obsługi pacjenta komercyjnego. To jest wiele elementów, na które my możemy
zadać. Czyli jesteście trochę nawet zastępnikiem procesu tajemniczego klienta dla swoich własnych klientów. W sensie to nie jesteśmy się tajemniczy klient jako taki, ale zakładam, że szykując się do współpracy z tą placówką, zadajecie pytania, które zadałby klient i jesteście w stanie poprawić czyjś proces obsługi.
Dokładnie. To, co jest pierwszym elementem, to zobacz, nasi pacjenci dzwonią. Dzisiaj 90% placówek ma IVR, czyli centralki, które są zaprogramowane, naciśnij 1, naciśnij 2, naciśnij 3, chcesz po angielsku, naciśnij 9. Nie? I teraz pacjent trafia na IVR-a i czeka. I my, pierwszy element, jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu pacjentów się do was dodzwania, ile się nie dodzwania. Ilu pacjentów, wpadając na waszego IVR-a, doczekuje do rozmowy. Bo tak średnio w Polsce granica bólu to jest 7-8 minut i potem pacjent się rozłącza, nie czeka.
Jestem zaskoczony, że to naprawdę jest dużo. W sensie, wiesz, na stronach internetowych mówi się, że jak się ładuje tam powyżej 6 sekund, to już się wyłącza. Ja sam się wówczas wyłączam, a tymczasem czekanie z melodyjką czy tam tą całą sekwencją 7-8 minut. Gratuluję. Tutaj jednak widać, że
medycyna. To jest medycyna, więc to jest taka branża, na której trochę bardziej zależy niż, nie wiem, na dowiedzeniu się, czy jesteś w stanie zapłacić za abonament telefoniczny 60 czy 70 zł miesięcznie.
Jasne, to jest
jedna rzecz, wiesz, ale to jest tak. Czekanie na IVR. A propos jeszcze tego IVR-a. Najdłużej mieliśmy pacjenta, który na IVR-ze czekał 2 godziny i się dodzwonił. Po 2 godzinach przeprowadził rozmowę z placówką. Ja po prostu, bo mamy te statystyki, my wiemy, ile średnio trwa rozmowa, wiemy, ile się czeka na rozmowę i widzimy też odchylenia. Jak zaczęliśmy 2 godziny, to po prostu masakra. Pewnie jechał samochodem albo, nie wiem, siedział w pracy i mógł mu ten telefon tam gdzieś na głośniku leć.
Ciekawe, z czym dzwonił ten pan czy ta pani.
No, tego akurat nie wiemy. Natomiast
nie była to przepuklina.
Wiesz co, nie pamiętam, ale sprawdziliśmy. W każdym razie to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, czy dana placówka, jak już odbierze telefon, czy są tam kompetencje do sprzedawania. Mieliśmy jednego klienta, taką średniej wielkości sieciówkę, któremu mówiliśmy, że bardzo dużo idzie do niego telefonów, które są albo nieobsługiwane, albo nieodebrane, albo nieumówione. I on faktycznie sobie zrobił odsłuch u siebie z tego swojego IVR-a i stwierdził, ja muszę najpierw nauczyć moją recepcję, żeby sprzedawać, a potem do was wrócić, bo tak to ta współpraca nie ma sensu. Wasi pacjenci dzwonią po komercyjną usługę, a moja recepcja ich odsyła, bo też obsługiwał abonamenty i NFZ-y. I też jesteśmy w stanie zwrócić uwagę placówki na to, dlaczego ich recepcja nie potrafi sprzedać, albo co robi źle, żeby, że nie sprzedaje. Bo jakby ta analiza rozmów pozwala nam nie tylko wyciągać informacje odnośnie terminów, lekarzy, czy jest umówiona, czy nie, ale też swego rodzaju, jaka tam była intencja i dlaczego na przykład poszło to w złym kierunku. Jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkie rozmowy, w których nie doszło do umówienia wizyty. I oczywiście w wielu przypadkach to jest tak, że pacjent po prostu chciał się czegoś dowiedzieć, tak mówiąc brzydko, nazywamy takiego pacjenta pytaczem. I moje call center bardzo nie lubi pytaczy, zresztą nikt nie lubi pytaczy, no bo wtedy nie dochodzi do sprzedaży. Natomiast bardzo często wynika to z tego, że po stronie rejestracji jest albo brak wiedzy, albo konsultant ma gorszą chwilę, bo to też się zdarza, można mieć gorszy dzień i być, nie wiem, bardziej opryskliwy. Więc na takie rzeczy jesteśmy w stanie zwracać uwagę klientom i to jest dla nich cenna wiedza, dlatego że oni bardzo często, szczególnie te mniejsze placówki, nie mają jakichś wewnętrznych superwajzorów, którzy, nie wiem, cały czas monitorują, co się dzieje na tej recepcji. A my de facto to i tak robimy, więc możemy to zrobić za nich i taka jakby wartość dodana dla placówki medycznej to jest też coś, co jakby daje nam możliwość podtrzymywania z nimi relacji. Co mamy tych planów całkiem sporo.
Coś to może zdradzić, bo powiedziałeś, może, że jedna rzecz jest,
ale nie powiem. Znaczy w sumie to chyba mogę się tym w jakimś sensie pochwalić. To, nad czym teraz jeszcze pracujemy, to są opinie od strony placówki medycznej. Robimy, w zasadzie to już jest gotowe, to będzie wdrożone w ciągu pewnie tygodnia. Każdy nasz klient ma dostęp do panelu, w którym może zarządzać swoim profilem, w którym może sprawdzić, jacy pacjenci do niego dzwonili, w których się rozlicza, może pobrać widgety na swoją stronę. W tym panelu może też odpowiadać na opinie, które pacjenci zostawiają, ale to, co dodajemy, to ja to nazywam takim umownym tagiem, to nazwijmy brand 24 dla opinii o placówkach medycznych. My mierzymy już od jakiegoś czasu, pobieramy raz w tygodniu ze znanego lekarza, z Google'a, z Facebooka, od nas opinie i placówki będą widziały, jak te opinie, liczba tych opinii i wysokość tych opinii zmienia się w czasie. Tak, żeby mogły sprawdzać, czy generalnie podejmowane przez nich wysiłki medyczne tudzież marketingowe idą w dobrym kierunku, czyli na przykład zmienia się w dobrą stronę liczba pozytywnych opinii. No bo to są z jednej strony, mówię, to może być kwestia medyczna, czyli po prostu placówka jest coraz lepsza, coraz lepiej leczy, coraz więcej pacjentów leczy, zwiększa się wtedy liczba opinii, są coraz lepsze, ale to też może być efekt ich działań marketingowych, czyli po prostu tak adresują swoje usługi i tak, w ten sposób zarządzają pacjentami, że zostawiają opinię tylko ci zadowoleni. Więc dajemy takie narzędzie, mówię, to w zasadzie już jest gotowe do odpalenia na dniach. To co też robimy w najbliższym czasie, to jest moduł e-commerce'owy dla placówek medycznych. To znaczy, my zazwyczaj staramy się robić różnego rodzaju produkty w odpowiedzi na zapotrzebowania placówek. Przyszły do nas placówki medyczne, że chciałyby po prostu przez nas sprzedawać produkty fizyczne. Więc mamy już zaprojektowany, też już wspomniałem o kolu z naszym Maćkiem od UX-a i od projektowania. Mamy już zaprojektowany ten moduł, będziemy go stawiać. Każda placówka medyczna będzie mogła mieć u nas swój sklep, gdzie na przykład placówki, które zajmują się choćby medycyną estetyczną czy dermatologią, mogą sprzedawać na przykład kremy, które i tak sprzedają u siebie fizycznie, więc zrobić to przez nas, ale każdej placówce medycznej damy możliwość sprzedawania też produktów wirtualnych w postaci voucherów czy bonów, czyli na przykład jak mężczyzna będzie chciał na Dzień Kobiet kupić swojej wybrance jakiś zabieg z medycyny estetycznej, też będzie mógł kupić w postaci bonu przez nasz sklep. Często placówki medyczne nie mają takich modułów na swoich stronach internetowych i robiliśmy też nawet takie case'y, Jak kupić żonie, partnerce, dziewczynie bon do jakiejś placówki medycyny estetycznej. No, można go poszukać na Grouponie, bo będzie wtedy taniej, ale tam ich będzie mniej. Ale może ona ma jakiś swój ulubiony gabinet, do którego chodzi. Najczęściej trzeba tam po prostu fizycznie pójść z buta, mówiąc brzydko. My to możliwość damy poprzez taki moduł e-commerce'owy u nas na stronie. To pewnie będzie uruchomione w pierwszym kwartale. Mam nadzieję, że w styczniu już przyszłego roku. To, nad czym teraz też pracujemy, to jest wdrożenie, wspomniałem już o ratach 0%, więc one już są, ale nie we wszystkich placówkach, no bo placówki niestety muszą płacić za te raty 0%, więc to jest jakby forma rabatowania tych pacjentów. Nie wszystkie chcą to robić, dlatego wprowadzamy raty komercyjne, czyli takie raty, za które placówka nie będzie płaciła, no one już będą opłacane, nie będą to kraty 0% przez pacjenta, natomiast będzie możliwość dłuższego kredytowania, a przede wszystkim, co dla nas jest najważniejsze, jako dla tych, którzy chcą zwiększać dostępność do komercyjnej służby zdrowia, a nie zmniejszać, to będą najtańsze raty komercyjne na polskim rynku, jeżeli chodzi o tą branżę medyczną, będą tańsze niż to, co teraz ma konkurencja. Więc mamy nadzieję, że placówki będą chciały wchodzić w ten system ratalny. Kolejna rzecz, nad którą pracujemy i która jest dla nas ważna, nie jestem w 100% pewny, czy to się uda. Jest to projekt, powiedzmy, nad którym pracujemy, jeżeli ktoś ze słuchaczy prowadzi działalność, która mogłaby nas w tym wesprzeć albo w jakiś sposób nam pomóc, to zachęcam do kontaktu. Chcemy zrobić klub pacjenta klinik.pl, czyli zrobić miejsce, które pozwoli pacjentowi mieć benefity z tego, że się umawia przez nas do placówek medycznych. Myślimy tu na pewno o jakichś cashbackach, myślimy o jakichś dodatkowych usługach, ale przede wszystkim, co jest dla nas najważniejsze i tutaj w tym zakresie szukamy partnera i zaczynamy rozmawiać, to jest ubezpieczenie procedury medycznej. To znaczy, idąc na zabieg, powiedzmy, operacji przepukliny, chcemy dla będących członkami naszego klubu pacjentów gwarantować, że jeżeli coś się nie powiedzie, będą mieli zwrócone choćby koszty tego zabiegu. Oczywiście pacjent może przy nieudanych zabiegach dochodzić odszkodowania, może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów, natomiast no, jest to droga sądowa, zazwyczaj. My chcemy dać produkt, który będzie trochę takim autokasko dla pacjenta.
Czyli, o, piękna analogia.
Czyli jeżeli coś ci się stanie, to miej gwarancję, że przynajmniej te środki, za które możesz na przykład ten zabieg powtórzyć gdzie indziej, odzyskasz. Szukamy do tego partnerów, myślimy o tym już od dłuższego czasu i jeżeli ktokolwiek w ogóle ze słuchających miałby jeszcze jakiś pomysł, co w takim klubie pacjenta za benefity możemy tym pacjentom dawać, ma produkt, który można dać jako benefit, to bardzo chętnie o tym porozmawiamy. Szczególnie, że mamy już tych pacjentów ponad 1 000 000 miesięcznie na stronie. Mamy nadzieję, że to będzie cały czas rosło w takim tempie, jakim zakładamy, więc docieramy już naprawdę do masy ludzi i to masy ludzi, którzy mają bardzo określone potrzeby, bo my o swoich pacjentach wiemy bardzo dużo.
W opisie tego odcinka na pewno umieścimy jakiś ustalony przez nas wspólnie adres e-mailowy czy linka, pod którym będzie można na przykład skontaktować się, żeby z tej propozycji zaproszenia na współpracę skorzystać. Ostatnie pytanie, jednocześnie najbardziej ogólne, a niby o szczegół, więc trudne. Jedna rada z obszaru marketingu czy sprzedaży, którą chciałbyś się podzielić ze słuchaczami na koniec.
Wiesz co, jeżeli chodzi o marketing, to chyba najważniejszą rzeczą, którą też my przerabiamy w naszej współpracy, to jest, żeby nie bać się i testować. To znaczy, żeby po pierwsze nie zarażać się tym, co może być jakimś niepowodzeniem. Tutaj ja jestem prezesem, nas członków zarządu jest dwóch, jest jeszcze Rafał, który jest szefem IT i też jest jednym z założycieli spółki. Jak mamy taki gorszy moment, kiedy Google na przykład nas jakoś ukarał, były takie momenty w historii tej firmy, co najmniej 2 czy 3, to zawsze mówimy sobie spokojnie, róbmy swoje, ale nie bójmy się i nie załamujmy. To jeżeli myślimy o działaniach marketingowych, to bywają takie sytuacje, że nic nie wychodzi. Chyba to, co najważniejsze jest do zrobienia, to żeby trochę o tym zapominać i starać się iść do przodu, ale testując nowe rzeczy. My tutaj staramy się dużo rzeczy testować, czasami to nie wychodzi. Mamy odpalone produkty, które nam nie wyszły, mówiąc wprost, no, zrobiliśmy coś, ale też zawsze staramy się to robić przy zasadzie MVP, czyli zrobić coś prostego, sprawdzić, czy to działa, czy jest jakieś zapotrzebowanie. No ale czasami przestrzelimy. Dlatego wydaje mi się, że to testowanie, ale też jakby nie banie się tego, co się może stać. I nie załamywanie, jeżeli nie wyjdzie. To chyba jest najważniejsze. Natomiast tak czysto strategicznie, jeżeli chodzi o marketing, no bo to też jest element marketingu. Moim takim w sumie konikiem, czy taką rzeczą, która jest dla mnie najważniejsze, to są ceny. To są ceny, czyli to, co... Czyli to, co możemy dostać od klienta i to, co nazywa się przychodem w firmie. I to też jest moje bardzo ciekawe doświadczenie wyniesione z tej firmy. Miałem dużo doświadczeń dotyczących tego dawania za darmo, o czym też już rozmawialiśmy, ale o tym dawania za drogo, czy posiadania zbyt wysokich cen. Jak tutaj zaczynałem pracę i rozmawiałem z moimi handlowcami, zawsze, znaczy na początku czułem kompleks konkurencji, że my byliśmy mniejsi. I jakby jak komunikować klientowi, jak jesteś mniejszy? Trudno być jest mniejszy, nie? No, najłatwiej być jest pierwszym. Najłatwiej jest być Facebookiem, najłatwiej jest być Googlem, gdzie tam konkurencja jest jakoś daleko, daleko, daleko i jej nie ma. Pewnie łatwo jest wtedy, kiedy jest kilku podobnych. Nie ma takiego wyraźnego lidera, no bo wtedy jakby tej oferty szukać. Ale w naszej branży jest zdecydowany lider, którym jest znany lekarz i który jest największy, ma gigantyczną ilość ruchu. I tutaj zderzyłem się z tym kompleksem znanego lekarza. To znaczy, jak rozmawiać z klientem, kiedy on zna znanego lekarza, korzysta z niego, ten znany lekarz daje mu dużo więcej. I to, co stało się najważniejsze i do czego doszliśmy teraz i jestem już w stanie powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że zrzuciliśmy z siebie ten kompleks znanego lekarza, czy moi ludzie I to wynikało z tego, że tym najważniejszym argumentem w rozmowie z klientem nie jest to, czy jest konkurencja, ile ta konkurencja daje, czy ona daje dużo więcej, czy podobnie, czy mniej. Najważniejsze jest to, ile my dajemy. I jeżeli jesteś w stanie pokazać klientowi, co mu dajesz, to bardzo trudno jest mu polemizować z ceną, którą on za to płaci, bo to jest bardzo prosty sposób przeliczalny. I jeżeli klient dostaje od tego, co mu dostarczasz, żywą gotówkę, to ty masz rozmawiać tylko i wyłącznie o tym. Nie masz rozmawiać, że ktoś inny dostarcza mu 10 razy więcej gotówki. I nie musi cię interesować, ile on mu za to płaci. Ciebie interesuje to, czy on dostaje dużo więcej niż tobie zostawia. I wtedy uważam, że to jest po pierwsze uczciwe, bo my tutaj operujemy na uczciwych stawkach, a po drugie wiesz, że ten ktoś już coś dostał od ciebie. Więc jakby ta presja cenowa, czy to w jakiś sposób tą swoją cenę kształtujesz, musi być wprost odwzorowane przez to, co dajesz, ale jeżeli dajesz i jesteś w stanie to w bardzo prosty sposób wykazać, to bardzo łatwo rozmawiać o twojej cenie. I to jest coś, na co tutaj bardzo mocno zwracam uwagę. I dzięki temu wydaje mi się, że wypracowałem naprawdę bardzo dobre, po pierwsze, relacje mojego działu sprzedaży z klientami, ale po drugie, to zaangażowanie, motywację moich handlowców. Bo jeszcze jakbyś tu był 2 czy 3 lata temu, to trochę to wyglądało, jakby ludzie musieli iść do klientów i być biczowani ze względu na to, że jest jakaś duża konkurencja na rynku.
Że nie są znanym lekarzem.
Tak. A teraz mają podejście zupełnie inne i w ogóle nie patrzą na tego znanego lekarza. I rozmawiają z tymi klientami w zupełnie inny sposób, czują się bardziej równi, czują się zdecydowanie pewniej i to nie jest tak, że stało się tak, że nagle staliśmy się znanym lekarzem, czy jesteśmy tak samo duzi, bo jesteśmy jeszcze 7 razy mniejsi.
My mamy milion, znany lekarz ponad 7 milionów użytkowników, ale zupełnie jest inna perspektywa patrzenia na ten biznes, zupełnie jest inna perspektywa patrzenia na ten efekt, czy na tą wartość, którą dajesz klientowi. Jeżeli opierasz się na tej wartości, to możesz zapomnieć o tym całym, co jest dookoła, twojej konkurencji, bo wiesz, że tą wartość dostarczasz i bazując na niej jesteś w stanie dostosować się do poziomu klienta.
Czyli nie bać się testowania, być świadomym własnej wartości i nie mieć kompleksów na tle konkurencji, niezależnie od tego, jak duża by była. Myślę, że to są świetne trzy myśli kończące, które w ogóle fajnie korespondują z tym pytaniem, od którego wyszliśmy, prawda? Czyli co robicie inaczej bądź lepiej? No to do tego się właśnie sprowadza świadomość tego, co dajemy, czy ewentualnie jaką lukę po kimś innym uzupełniamy, albo jak jesteśmy w stosunku do niego komplementarni. To była zdecydowanie najdłuższa rozmowa, jaką przeprowadziłem w ramach swojej serii wywiadów z klientami. Ale bardzo się cieszę, bo mógłbym cię słuchać jeszcze kilka godzin i czuję, że jeszcze się spotkamy, bo aż mnie, nie będę zadawał tego pytania, bo ty na pewno byś odpowiedział, ale aż mnie kusi jeszcze, że porozmawiać o tych szkoleniach handlowców, wszystkich innych rzeczach, bo też mnie te tematy bardzo interesują. Myślę, że słuchacze również, więc dajcie proszę znać, jeżeli będziecie zainteresowani, żeby raz jeszcze posłuchać Marcina, bo na pewno chcę tutaj jeszcze...
Mogę coś jeszcze?
Dawaj.
Jeszcze jedną rzecz na koniec powiem, bo mam taki ulubiony film, Wilk z Wall Street, to jest mój ulubiony film. Ale on jest na różnych płaszczyznach dla mnie ciekawy. No oczywiście nie popieram działalności takiej, jak tam ten główny bohater akurat uprawiam. Natomiast ten film jest doskonały. I tam jest taka scena, gdzie DiCaprio mówi o jednej z pracownic, że jak przychodził, to była taką szarą myszką, a teraz jeździ tam Mercedesem, zarabia tyle, dzieci ma w najlepszej szkole. I ja oczywiście tam do Wilka z Wall Street mi daleko, czy tutaj nawet tych przychodów, które generowała wtedy ta jego dosyć ciekawa firma, ale generalnie to, co uważam za taki swój duży sukces tutaj, to jest to, że w zasadzie o większości osób, które tu pracują, ja mam nadzieję, że one się za to nie obrażą, ale jakby 2-3 lata temu popatrzeć na nich, to trochę były takie myszki. A teraz oni naprawdę czują się naprawdę chyba dumni z tego, że tu pracują i każdy z nich, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, dałby sobie za kliniki.pl wiele zrobić. I na pewno będzie bronił tego brandu, będzie bronił tej firmy i to jest, to chyba z perspektywy osoby, która zarządza zespołem, to jest najważniejsze, że może powiedzieć, kurczę, przyszedłem do firmy, gdzie były osoby, było tak smutno, szaro, nikt nie wiedział, po co tu pracuje, a w zasadzie wiedział, po to, żeby jakąś tam pensję pobrać na koniec miesiąca, ale skąd ona się bierze, to najlepiej nie patrzeć na to i nie wiedzieć. Dzisiaj tutaj mam zaangażowany zespół, który wie, skąd biorą się ich pensje, ale wydaje mi się, że te pensje nie są dla nich aż tak ważne, jak były te 2 czy 3 lata temu i że czują ogromną satysfakcję z tego, że są w tej firmie. To jest fantastyczne.
Ale wiesz, o czym myślę tylko teraz cały czas, jak to powiedziałeś? Jak wyglądają wasze imprezy firmowe?
Nie chciałbym wiedzieć. Mamy tutaj jedną dziewczynę, która robi 5 litrów cytrynówki na taką imprezę, więc powiem tak. My mieliśmy kiedyś gdzie indziej biuro. Teraz tutaj oczywiście słuchacze nas nie widzą, ale ty widzisz. Widzisz, że mam biuro z kanapą rozkładaną, na której można się położyć spać. Jak to robimy, ja jestem z Łodzi, bo firmę mamy w Łodzi, jestem z Warszawy, więc jak robimy imprezy firmowe, to ja śpię tutaj.
I tym optymistycznym akcentem myślę, że nie będziemy drążyć przynajmniej tego tematu, ani w tym, ani w kolejnych wywiadach. Bardzo się dziękuję, Marcinie, że przyjąłeś zaproszenie i żegnamy się z Państwem tutaj. Za moim gościem był Marcin Fiedziukiewicz z kliniki.pl. Wszystkie informacje na temat kliniki.pl zamieścimy właśnie w opisie tego linku. Dziękuję Ci raz jeszcze za to, że przyjąłeś zaproszenie i że tak szczerze podzieliłeś się tymi wszystkimi informacjami.
To ja dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Na pewno.